Klub Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich.
Dzień dobry Państwu, ja nazywam się Szczepan Ruman i drugi tydzień z rzędu przypada mi ten zaszczyt, żeby prowadzić nasze spotkanie klubu, ponieważ Krzysztofa różne sprawy zatrzymały poza Warszawą. Także dzisiaj jesteśmy w zmienionym składzie, staramy się iść z duchem czasu, powiedziałbym.
Dlatego zapraszasz coraz starszych.
Tak, tak. Mamy tutaj taki, dzisiaj mamy starcie, doświadczenie kontra młodość. Po naszej stronie Tomasz Dzikot, Szczepan Ruman, doświadczenie. Młodość po drugiej stronie pan generał Marek Łapiński, pan doktor Józef Orzeł.
Dzień dobry.
Serdecznie witamy. Mamy tutaj, staramy się iść z duchem czasu. Będziemy na pewno mówić dużo o Ukrainie. Kanclerz Merz sformułował taką propozycję, chyba znalazł takie złote rozwiązanie dla Ukrainy, to znaczy, że Ukraina będzie stowarzyszona z Unią Europejską, ale nie wejdzie do Unii Europejskiej, co pozwoli Ukrainie utrzymać oligarchię, korupcję i wszystkie takie rzeczy, na których części ukraińskich elit bardzo zależy, a z drugiej strony czerpać jakieś profity z współpracy z Unią Europejską i być może to jest to sformułowanie tej propozycji, którą kanclerz sformułował kilka tygodni temu i chyba trafił w taki naprawdę, no w punkt po prostu. Może to jest to źródło tej zmiany polityki ukraińskiej, o której będziemy rozmawiać. Więc my też dzisiaj mamy takich członków zwyczajnych, czyli Tomasz Dzikot i ja, i członków stowarzyszonych Klubu Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich, pan generał, pan doktor. To może zacznijmy od pana doktora. Co to się dzieje z tą Ukrainą i jak mamy to wszystko rozumieć?
Dzieje się normalnie. To znaczy Ukraina próbuje znaleźć swoje miejsce w Europie. Najwyraźniej już wie, że wojny nie przegrała z Rosją i że wyjdzie z tego jako państwo może okrojone, zniszczone, wyludnione i jeszcze parę innych strat, ale suwerenne. I będzie chciało to, co udało jej się osiągnąć w czasie wojny, pokazać Europie, a nawet w tę Europę z nimi wejść. To, że Unia nie będzie chciała przyjąć Ukrainy, to jest jasne od samego początku, bo na przykład we Francji obowiązuje konieczność odbycia referendum w tej sprawie, a wiadomo, że Francuzi są przeciwko przyjmowaniu Ukrainy czy w ogóle dużych państw. Oni tak i tak już osłabli mocno w Unii. To jest jeden punkt i wiadomo, że Ukrainie najbardziej pasuje status członka stowarzyszonego, bo wchodzą w wolny rynek, wspólny rynek i mają wszystkie korzyści z tego powodu. Zresztą w czasie wojny dużą część z nich mieli, co widzieliśmy, jak eksportowali zboże do całej Europy przez Polskę, między innymi. Natomiast nie tylko, jak powiedziałeś, nie będą musieli rezygnować z korupcji, z reżimu, który będzie pewnie coraz bardziej autorytarny, ale też nie będą musieli znosić tych wszystkich, nie wiem, czy niedogodności, czy raczej problemów związanych z Unią i jej polityką. Czyli nie będą musieli realizować polityki centralizacji, tworzenia jednego państwa, genderu, klimatyzacji, migracji. To wszystko mają z głowy, więc same korzyści. I to pokazuje, że Niemcy i Ukraina zawarły sojusz w sprawie wspólnej polityki europejskiej już dość dawno. Ja bym przypomniał politykę peronową, kiedy na życzenie Ukraińców kanclerz Merz wyprosił Tuska z Saloniku i kazał mu iść do wagonu drugiej klasy i ten się na to zgodził, więc nie dosyć, że ten sojusz wtedy przeciwko Polsce został nie tylko zrealizowane, ale jeszcze w dodatku ten rząd w osobie Tuska to przejął. I to, co Ukraina według mnie teraz zrobi, to będzie zaproponowanie gwarancji bezpieczeństwa Bałtom. Oni na samo wejście żołnierzy ukraińskich do tych krajów pewnie się nie zgodzą. Takie są już pierwsze nieformalne komunikaty, na przykład z Litwy. Ale jeżeli z tymi żołnierzami będą Niemcy i Holendrzy, to może to się da zrobić. Wtedy, i to jest najważniejsze, nie będzie problemu bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO, bo Ukraińcy to zapewnią, a 10-15 tysięcy żołnierzy ukraińskich, nawet zaplecza ich armii, spowoduje, że Rosjanie nie będą atakować. Rosjanie się Ukraińców boją po prostu. I konsekwencja jest taka, że Polska traci po pierwsze możliwość budowy bloku Międzymorza Obronnego, bo nie będzie potrzebny, a taki blok by spowodował taką siłę tych krajów wobec Berlina i Brukseli, że można by negocjować właśnie status Ukrainy, czyli to, żeby nas nie obowiązywały te wszystkie wymogi unijne, które nas niszczą i te wszystkie kraje niszczą, łącznie z Niemcami. To jest jedna, ale drugie, najwyraźniej widać, że jeżeli wojna się będzie kończyła, a chyba dużo sygnałów jest na ten temat, to Niemcy zbudują z powrotem oś Niemcy-Rosja i drugą oś Niemcy-Ukraina. I jeśli Amerykanie dalej się będą tak wycofywać z Europy i demonstrować, że ich Europa nie obchodzi, to te dwie osie zamienią się w trójkąt Niemcy-Rosja-Ukraina, w środku z Polską.
Ja zapomniałem, Ada. Pozytywny rozwój wypadków dla Ukrainy, jeśli chodzi o front. A to wszystko jeszcze też nie jest potwierdzone.
Ale jeśli Rosjanie zdobędą Konstantynówkę, to jest jedną z trzech twierdz, dwie jeszcze słowiańskie i Krematorsk zostaną, to mogą, nie muszą, mogą stwierdzić, że robota została wykonana. Donbas cały, czy prawie cały zdobyty i cele zostały osiągnięte. Jak się patrzy na retorykę Trumpa w sprawie Iranu, to całkiem jest niewykluczone, że i Rosjanie w to pójdą, a Rosjanie strategicznie przegrywają wojnę pozycyjną na południu, tracą łączność z Krymem, którą Ukraińcy odcinają, i coraz więcej tracą możliwości przerobu i eksportu ropy. To już w tej chwili chyba sięga 30-40% strata. Także nic nie zarobili na tych podwyżkach cen. A ponadto jest coraz więcej sygnałów ze świata polityki, że jakieś przegięcie, taki spin się zbliża, jeśli chodzi o wojnę rosyjsko-ukraińską, ale zobaczymy. Sam Żeleński wyznaczył Rosji 40 dni. To już parę dni minęło na decyzję.
Przecież biedny Putin musi się pocić w tej chwili. Panie generale.
Nie wiadomo, czy ma taki kalendarz.
Jak pan generał patrzy na ten moment w tej wojnie i na tą sytuację?
Wiele się nie zmienia, bo jeżeli patrzymy na to, jak miało być na początku, czyli rosyjski plan błyskawicznej wojny, Blitzkrieg, tydzień zajęta. W tych planach rosyjskich strategicznych wojennych oczywiście oni mieli kilka koncepcji co do Ukrainy. Gdybyśmy wzięli to, co mają terytorialnie dzisiaj, to moglibyśmy powiedzieć, że plan minimum został zrealizowany, można by to było sprzedawać jako zwycięstwo, chociaż na pewno PR-owsko w ten sposób nie będą Rosjanie szli, no bo naród jest troszeczkę i kraj zmęczony, więc no trudno będzie uznać to za zwycięstwo. Do wersji B, czyli obalenia władz i zajęcia Kijowa, raczej nie ma takiej możliwości. Mamy najlepszy okres do toczenia wojny przez Rosjan, ale wojna się zmieniła. To już jest zupełnie co innego. Wszystko to, co oświadczyło na korzyść Rosji, jest przeterminowane, jest nieważne. To Ukraina wygrywa. Ukraina jest doskonale zorganizowana. Ukraina mentalnie będzie jeszcze walczyła. Ale wszystkie znaki na niebie i na ziemi zaczynają pokazywać, że świat się trochę zmęczył, ale też dwie strony, i Ukraina, i Rosja, jakby są gotowe na zakończenie tego konfliktu. Oczywiście każda strona będzie musiała sprzedać to jako swoje zwycięstwo. I w tym całym rozgardiaszu wojennym zastanawia wszystkich w Polsce to, dlaczego prezydent Zełenski zrobił, co zrobił, czyli zaczął gloryfikować UPA. To jest moim zdaniem jeden z elementów, który świadczy o tym, że będzie wojna kończona. Jest to element ewidentnie na politykę wewnętrzną. I o czym to może świadczyć? O tym może to świadczyć, że chce szybszego zakończenia wojny. Co będzie się z tym wiązało, z zakończeniem wojny, to konieczność przeprowadzenia zaległych wyborów prezydenckich. Więc prawdopodobnie, tak zakładam, użył tego argumentu i chce zagospodarować ten sektor i rodziny związane z wojną.
No ale wydawało się, że ta wojna jest o to, że Ukraina chce należeć do państw Zachodu, nazwijmy to tak umownie. Tam ja pamiętam, no byłem na Ukrainie i przed wojną, i w trakcie wojny wiele razy flagi Unii Europejskiej powiewały we Lwowie często gęsto. Więc jeżeli idziemy w kierunku takiego rezultatu, w którym Ukraina stworzy sobie panteon de facto blokujący jej możliwość wejścia do Unii Europejskiej, dlatego że UPA to jest UPA, ale tam są też jednostki stricte nawiązujące do nazewnictwa i do symboliki, będzie taki, to jest taki wybór kulturowy, który stawia Ukrainę poza kulturą Zachodu. No to po co w ogóle było walczyć, jeżeli na koniec i tak wybierają kulturę bliższą Putinowi niż cywilizowanym demokracjom Zachodu.
Żebyś się nie pomylił, bo to nie jest prawda, że ten gest i ten wybór polityki przez Zełenskiego jest skierowany przede wszystkim do swoich. On w tej części skierowania do swoich chce pokazać politykę suwerennościową, nie patrzącą na sąsiadów. To przede wszystkim jest krok antypolski. I po drugie, według mnie ten sygnał jest przede wszystkim sygnałem do Zachodu Europy, a dokładnie do Niemiec, że możemy prowadzić politykę nieliczenia się z Polską. Polska jest główną przeszkodą w polityce Berlina i Brukseli na drodze do centralizacji Europy, a dla Niemiec odzyskanie konkurencyjności to jedyna droga przez centralizację, bo to oznacza zdobywanie dominacji nad krajami, szczególnie mniejszymi, szczególnie Europy Środkowo-Wschodniej. Nowe podatki, nowe reguły i to traktowanie tej Europy, w tym Polski, jako kondominium, to Ukraina mówi, przyłączamy się do tego. Będziemy z wami razem to realizować. A moja diagnoza jest dość okrutna. Mianowicie, jeśli chodzi o kulturę nie Ukraińców, bo tylko 5% Ukraińców chce konfliktu z Polską, ale elity rządzącej Ukrainą. Pytanie, czy ta elita będzie rządziła na stałe? Otóż ta elita to są normalni Sowieci, prowadzący normalnie sowiecką politykę i dyplomację imperialną, tyle że antyrosyjską, tyle że ukraińską. To jest budowany nowy nacjonalizm Ukrainy. To wcale nie znaczy, że większość Ukraińców się zgadza, bo na przykład ewentualny pretendent w wyborach prezydenckich generał Załużny inaczej mówi o Polsce, dużo bardziej przyjaźnie mówi, że to jest potrzebny sojusznik. Natomiast według mnie rząd Kijowa wybrał politykę nacjonalistyczną i antypolską. jako drogę do rozwoju gospodarczego. I to nie jest tak, że Ukraina, żeby to osiągnąć, musi wejść do Unii Europejskiej. Wydaje mi się, że ten status członka stowarzyszonego jest dużo lepszy. I ostatnia rzecz, o której nie powiedziałem. Otóż Ukraina pokazała coś w czasie wojny, co jest zdobyczą ustrojową, zdobyczą, o którą się nie pokusił żaden kraj w Europie. Zbudowali bardzo nowoczesny przemysł zbrojeniowy, szczególnie dronowej sztucznej inteligencji. Zbudowali go zupełnie inaczej niż to się robi w Europie. Nie od góry, nie z domeny państwowej, a prywatny, garażowy, rozproszony, oparty na innowacyjności i poszczególnych ludzi. I to im się udało. Jeżeli oni to rozszerzą teraz na przemysł dual use, potem na przemysł cywilny, okaże się, że Ukraina nie tylko jest konkurentem w kwestii rolnictwa wobec Polski, już nie mówię o Europie, ale się okaże, że będzie innowacyjnym krajem, jeśli chodzi w ogóle o przemysł. I się szykuje nam bardzo groźny rywal.
Tomasz Dzikot.
I jak zawsze rozmawiamy tutaj w klubie na temat tego, w jaki sposób inne kraje sąsiadujące z Polską, czy też nie, definiują swoje interesy narodowe, to bardzo mnie to wzrusza, bo bardzo chciałbym, żebyśmy odnosili te uwagi do Polski również, a mamy z tym ogromny problem. Mamy ogromny problem z definiowaniem naszych interesów narodowych, na w ogóle na poziomie definicji, na poziomie ich ustalenia. A potem już trudno dalej mówić o ich implementacji w tym trudnym otoczeniu geopolitycznym, w jakim jesteśmy, w tej brutalnej grze interesów, jaką jest polityka międzynarodowa, która przez nas w Polsce cały czas niestety jest traktowana jeszcze dużo bardziej romantycznie. Nie wiem czemu. To chyba jest niesłuszne i chyba jest to nieuleczalne, wydaje się, bo wieki mijają, nic się nie zmienia. Natomiast zgadzam się, jak padło hasło przemysł zbrojeniowy, padło hasło sztuczna inteligencja, to nie sposób, żebym też w tym aspekcie się nie odezwał. Zgadzam się, że Ukraina ma na tym polu duże sukcesy. Zbudowała w trakcie trwającego konfliktu zbrojeniowego dosyć efektywny przemysł. Wydaje się, że jest to kolejny dowód na to, że wokół obronności można budować skutecznie przewagi gospodarcze i właśnie formułować interesy narodowe, które mogą potem oddziaływać na całe środowisko ościenne, na środowisko sojusznicze, a także jako element odstraszania na środowisko wrogie. Powinniśmy z tej lekcji w Polsce wyciągnąć wnioski, bo jesteśmy krajem, który wydaje na obronność najwięcej w NATO, licząc jako procent do naszego PKB, ale w liczbach bezwzględnych też po prostu obiektywnie bardzo dużo. Jesteśmy krajem, który jest, mimo tych wszystkich uwag, z którymi się zgadzam, doktora Józefa Orła, jesteśmy zwornikiem wschodniej flanki NATO na dzisiaj, bo tutaj mówiliśmy o tym tydzień temu, jak był generał Samol, czy jeszcze wcześniej z generałem Gromadzińskim, o tym, że jak sobie zadajemy pytanie o NATO, co zrobi NATO w jakiej sytuacji, to musimy je kierować do siebie przede wszystkim, no bo NATO to my. To znaczy, jak się pytamy, co NATO zrobi na wschodniej flance NATO, to pytamy się, co Polska zrobi na wschodniej flance NATO, bo to my jesteśmy NATO. My jesteśmy NATO i jeszcze Amerykanie są NATO, bo Amerykanie mają bazę na terenie Polski, potem mają bazę na terenie Niemiec, a dalej już jest po prostu bardzo daleko, abstrahując od zdolności. Natomiast za chwilę jest szczyt Sojuszu Północnoatlantyckiego w Ankarze. Na początku lipca się będzie odbywał. Trwają w tej chwili do niego intensywne przygotowania. I właśnie, jak mówimy tutaj o naszych ambitnych celach, które powinniśmy sobie stawiać i mówimy wielokroć o tym, że brakuje nam polskiej agendy, no to my wczoraj zaproponowaliśmy taką agendę. Jak mówię my, to mam na myśli środowisko organizacji pozarządowych, think tanków, na czele z Fundacją SET, którą mam zaszczyt współtworzyć. Mieliśmy spotkanie w Pałacu Prezydenckim z kierownictwem Biura Bezpieczeństwa Narodowego. 16 organizacji, w tym także Polskie Towarzystwo Gospodarcze i wiele innych podmiotów, które w tą inicjatywę się włączyły. Zaproponowaliśmy taki pomysł, ażebyśmy rozpoczęli zabiegi dyplomatyczne o ustanowienie w Polsce Centrum Doskonałości NATO do spraw sztucznej inteligencji. Takich centrów NATO posiada w tej chwili 30 w ramach wszystkich krajów sojuszniczych. W Polsce też działają dwa. Jedno to jest w Krakowie do spraw kontrwywiadu, drugie w Bydgoszczy do spraw żandarmerii wojskowej generalnie. To krakowskie ma charakter też bilateralny w tym sensie, że jest polsko-słowackie, jest rotacyjny jego szef. Natomiast my przygotowaliśmy brief programowy, wskazując na polskie przewagi, polskie kompetencje, polskich specjalistów, polski ekosystem, polskie wydatki obronne właśnie i także na to, o czym tutaj mówimy, że mamy blisko, jesteśmy jako zwornik wschodniej flanki NATO, mamy bliskość dostępu i łatwość dostępu do informacji o tym, jak te technologie sprawdzają się w realnym konflikcie. One do Polski spływają w czasie rzeczywistym, też często jako zagrożenie, bo ta AI to nie tylko zarządzanie rojami dronów, ale także po prostu wojna kognitywna na przykład, która nas tutaj bardzo mocno dotyka, wojna informacyjna, czy też ten obszar domeny cyber. Chcielibyśmy, żeby Polska podjęła takie starania, chcielibyśmy, żeby Polska była takim centrum, bo to jest rozwiązanie niedrogie i rozwiązanie bardzo efektywne. Takie centrum ze wszystkich leżących na stole możliwych rozwiązań, które mogłyby Polskę plasować wyżej niż jesteśmy w tej chwili w hierarchii krajów technologicznie zaawansowanych, to jest po prostu najtańsze i najbardziej efektywne. Wymaga zabiegów dyplomatycznych, wymaga odpowiednich osób, które będą się tym tematem zajmowały, wymaga ekspertów, tych akurat w Polsce mamy całkiem dużo i wymaga tego, żeby zbudować koalicję krajów, które uznają, że Polska jest dobrym miejscem. Na przykład nie Francja, która też się ubiega o zlokalizowanie takiego samego centrum u siebie w Reims, tylko właśnie Polska. Polska jako kraj, który może patrzeć na tematy AI horyzontalnie, może patrzeć na te tematy w sposób, który będzie był z korzyścią dla wszystkich krajów sojuszu, a nie tylko dla swoich własnych narodowych technologii, no i wiele czynników za tym przemawiających. Więc jest też agenda pozytywna w tym wszystkim. Chciałem podkreślać, zawsze staram się, jak tutaj dyskutujemy w klubie, jest taki punkt teraz, żeby ktoś powiedział coś optymistycznego, wszyscy patrzą na mnie, ja bardzo dziękuję, staram się jak mogę. To jest ten punkt optymistyczny. Chciałbym, żebyśmy mieli własną narodową agendę, zaczynając od takich pomysłów, potem nieco bardziej rozbudowane, żebyśmy nie bali się formułować dalekosiężnych, bardzo ambitnych celów, bo nas na to po prostu stać i mamy ogromny potencjał jako kraj. Nie wiem czemu u nas zawsze wygrywają jakieś podejścia zakompleksione, podejścia, które plasują Polskę jak cały czas tą nieszczęsną, brzydką pannę bez posagu.
Jeśli można, to ja w tej swojej pesymistycznej wersji też mam kawałek dla optymistów, mianowicie od dłuższego czasu proponuję założenie Centrum Międzymorza w Polsce, takiego miejsca, w którym ludzie, biznes, politycy, media, młodzież, dzieci, turyści by się spotykali, rozmawiali także o historii, o wspólnej kulturze i o tym, co nas różni i tak dalej. I pierwszy raz po dzisiejszym tam nocnym moim wpisie na X-ie dostałem wiadomość z Pałacu Prezydenckiego, no, że rozważają to utworzenie takiego centrum, nie wiem czy w kancelarii, czy w BBN-ie, ale to by się przydało, ponieważ takiego miejsca w Międzymorzu nie ma, bo żaden kraj nie chciał czegoś, to Niemcy chcieli to powołać oczywiście, ale to by się raczej Międzymorzu nie przydało. Dobrze, że i Rosjanie nie wpadli na ten pomysł. Więc
a myślę, mogło być takie wspólno niemiecko-rosyjskie centrum
z dodatkiem ukraińskim. Tak. Oczywiście. Wypełnią prawie całe
Międzymorze. Może kompromisowo powołane na Białorusi na przykład. No.
Prognoz też mogą wynikać pozytywne propozycje stworzenia czegoś nowego w polskim interesie. A to, co Tomek powiedział, że u nas nie ma takiej dyskusji na temat wielkiej strategii Polski, no to trzeba zacząć od tego. To jest rzeczywiście dramatyczna sytuacja i dramatyczne jest to, że takiej debaty w Polsce nie ma, a powinna się ona zaczynać od podliczenia bilansu naszych relacji w Unii Europejskiej i w NATO i zobaczenia, ile z tego mamy korzyści, ile z tego tracimy i jak to wpływa na naszą suwerenność. Jakby to nie brzmiało, jeśli takiej debaty nie zaczniemy, to po prostu będziemy jak ślepi w chmurze postępować.
Ale to ja pamiętam, że rozmawialiśmy tutaj o różnych strategiach. Była bodajże strategia cyberbezpieczeństwa, czy czegoś takiego, kilkaset stron dobrych życzeń. Strategia cyfryzacji była. W ostatnim tygodniu rząd opublikował strategię transformacji ciepłownictwa. Tam jest napisane, że wydamy 230 miliardów złotych na transformację ciepłownictwa na technologie, które jeszcze nie istnieją i nigdzie nie zostały wdrożone.
Ale za to nie są węglowe.
Ale my będziemy eksperymentować na własnym bezpieczeństwie cieplnym, które jest w zasadzie jeszcze bardziej fundamentalną rzeczą od bezpieczeństwa energetycznego. Jest też Krajowy Plan na rzecz energii i klimatu. 3,5 biliona mamy wydać na to, żeby zmniejszyć emisję. Więc ja bym powiedział, że
jesteśmy zadłużonym krajem.
Jest wysyp wręcz takich strategicznych dokumentów, ale chciałem jeszcze troszeczkę wrócić do tej Ukrainy, bo to są konkretne rzeczy. Jest taki batalion USU Azow. To jest batalion systemów bezzałogowych. On istnieje, istnieje od dawna. I on zarówno nazwą, jak i swoją symboliką nawiązuje do batalionu utworzony wiosną 1941 roku z ochotników z OUN związanego z Stepanem Banderą. I to są właśnie ci ludzie, którzy wkroczyli do Lwowa w czerwcu 1941 roku i zorganizowali pogrom, którego rocznicę dzisiaj obchodzimy. Czy naprawdę Ukraina z takimi bohaterami, z taką symboliką ma otwartą drogę do Europy? Bo ja naprawdę nie wierzę.
Ale nie musi mieć otwartej drogi do Europy, bo oni tego otwarcia nie potrzebują. Im wystarczy status stowarzyszenia. Naprawdę bym radził uwzględnić taką możliwość, że Ukraina zaczęła prowadzić politykę imperialistyczną wobec sąsiadów z sojuszem z Niemcami. I być może tym Ukraińcom w głowie, znaczy tym ludziom z rządu, czy z tej elity żeleńskiego, chodzi po głowie, że Niemcy to przyjmą z sympatią, patrząc na swoją własną
historię. Z rozrzewnieniem wręcz.
Nawet, więc...
Już to kiedyś było.
Pan generał Marek Łapiński.
Bardzo dziękuję. Może najpierw coś pozytywnego powiem, bo tak...
To jest u nas modne.
Modne. To ja mam radę dla pana ministra obrony narodowej. Tutaj rzucacie takimi cyframi. 200 miliardów, 100 miliardów, nieważne. Ja mam dużo tańszą radę. Jak pan doktor słusznie powiedział, Ukraina świetnie zorganizowała sobie przemysł obronny, przemysł chałupniczy, piwniczny. Wszyscy bohaterowie z frontu, ranni, bez ręki, bez oka, mają zatrudnienie, siedzą po piwnicach i skręcają te drony. My póki co, dzięki Bogu, nie mamy inwalidów wojennych, ale mamy klasy mundurowe, szkoły wojskowe, mundurowe i tak dalej. Powiedzcie mi, dlaczego do tej pory nie wprowadzono tam klas dronowych? Na ostatnich targach zbrojeniowych łaziłem sobie już zupełnie swobodnie jako Marek Łapiński, nikomu nieznany, i z fascynacją rozmawiałem z naszymi studentami, którzy mieli projekt dronowy. Mieli na ten projekt 1800 zł, 1850 dokładnie, zrobili dwa. Pozdrawiam kolegów z Politechniki Warszawskiej. Fascynaci. Mnie zauroczyło, że ich projekt był podobny do pierwszych dronów rosyjskich. Otóż jako zbiorniki wykorzystali też butelki po napojach, a Rosjanie
wykorzystali. Najpierw puścili kaucję.
Jeszcze chyba kaucji nie było.
Projekt
się udał. Ale to jest tak. Zupełnie poważnie, panie ministrze, panie premierze. Zamiast jednego drona, który kupi pan od WB Electronic za 650 tysięcy, niech pan te 650 tysięcy przeznaczy na nagrody dla pracowni studenckich, ale też szkolnych, na najlepszy projekt dronu. To jedno. Klasy dronowe to naprawdę nic drugiego. To trochę materiałów, części do składania tych dronów przez dzieciaki, a one będą tak chętnie się tego uczyć. Ja stawiam dobre wino, że tak będzie. Mało tego, jakże prosto jest zrobić jeden program bezpłatny, gdzie dzieciaki nasze będą bawiły się w strącanie ruskich dronów, czołgów, rozwalanie czy innych obiektów na terenie dowolnego kraju, nie musi być to Rosja. Ten program powinien być kompatybilny ze sterowaniem drona, bo to sam system sterowania w lewo, w prawo i tak dalej. Dzieciaki będą miały za darmo ubaw, a w razie czego będziemy mieli kilkaset tysięcy gotowych operatorów dronów, których za kilka lat operatorzy nie będą musieli być na linii frontu, będą mogli to obsługiwać z odległości 500 km czy 2000. To pozytywny przekaz. Jeżeli. Dobra.
To jest ten wątek, o którym tutaj już kilkukrotnie rozmawialiśmy, że jeżeli. No, przyjmijmy na moment, że chcemy traktować się jak poważny kraj i jesteśmy krajem nie tylko przyfrontowym, zwolennikiem wschodniej flanki NATO, co już tutaj odmieniałem przez wszystkie przypadki, ale także premier naszego kraju w tym modelu parlamentarno-gabinetowym nie tak dawno temu ogłosił, że za kilka miesięcy w istocie będzie wojna.
Powiedział to w Polsce
i powiedział to za granicą. Ale no, przyjmijmy na moment, że chcemy być traktowani, jesteśmy poważnym, dużym krajem mieszczącym się ekonomicznie w G20. I krajem, który ma swoje uzasadnione ambicje, a także swoje uzasadnione obawy. No to w tym momencie rozumiem, że my nasz kraj rzeczywiście przekładamy na model i gospodarki funkcjonowania przygotowujące do wojny. Nic z tych rzeczy się nie wydarzyło. My tego po prostu nie robimy, czyli tak samo jak, no to jest troszkę tak, przepraszam za porównanie, ale to jest troszkę tak jak z alertami RCB. No 10 razy dziennie otrzymując alert o tym, że za chwilę będzie burza, której nie ma, no to jeżeli będzie ten alert rzeczywisty, już nikt go nie będzie czytał. Wszyscy mają wyciszone powiadomienia po prostu, tak? My dezawuujemy poważne instytucje naszej wspólnoty, poważne instytucje narodowe, no bo wystąpienie prezesa Rady Ministrów w modelu parlamentarno-gabinetowym zapowiadającego wojnę, to jest poważna sprawa. I my tak przechodzimy sobie na tym do porządku dziennego, no powiedział, no to powiedział i powiedział, no i już.
Ja ostatnio zostałem taki...
Bo gdyby tak było, że to traktujemy poważnie, to powinno się wydarzyć to wszystko, co Marek mówisz. Potem w zasadzie, no a nie wydarzyło się.
Tak? Od mobilizacji.
Ja dostałem ostatnio...
Bo nie ma kogo mobilizować, panie doktorze.
Tak, ale to nie taka mobilizacja, jaką my mamy.
Mobilizacja narodowa, rozumiem.
Nie, mobilizacja jest inna. Ja chciałem zwrócić uwagę, ja dostałem taki alert RCB ostatnio. Upał zwiększa ryzyko zatrucia czadem. Jeśli używasz piecyków lub kuchenek gazowych, wietrz mieszkanie.
Nie, no możemy się pośmiać więcej, tego jest dużo.
Ale naprawdę. Nie, bo też to w zasadzie brakowało tutaj... Brakowało, zainstaluj pompę ciepła i fotowoltaikę, numer telefonu i tak dalej. No, przecież to już jest lobbying taki i tak samo, nie wiem jaka jest odpowiedź doktora Józefa Orła na to, dlaczego nie ma tych klasek dronowych, ale ja mam swoją odpowiedź, dlatego że nasi wojskowi w tej chwili zajmują się wynajdowaniem na terenach wojskowych miejsc pod wiatraki. A jak te wiatraki powstaną na poligonach i wojskowych terenach, to drony już nie będą mogły tam latać, bo jeszcze wiatrakowi mogą zaszkodzić.
Żeby mi nie uciekło. A czy... Wojsko zabezpieczyło od strony wschodniej tereny, aby nie budować tych wiatraków, aby nasze radary mogły rozpoznawać zagrożenie z powietrza ze wschodu?
Nie, wiatraki będą budowane w bezpośredniej bliskości instalacji radarowych, tak samo jak powstają pola wiatrakowe na Bałtyku, które zakłócają działalność radarów, które mają służyć obronie wybrzeża. No to jest...
Tomek powiedział, że
my jesteśmy
państwo.
Na wojnie, panie generale, my jesteśmy na wojnie z CO2. To jest nasza fundamentalna wojna. Na tą wojnę mamy 3,5 biliona. A na sejf i jakieś tam mniejsze wojny, to mamy 200 miliardów.
Czyli jesteśmy drobne. Bogatym krajem, czyli 600 tysięcy na klasy dronowe, 3 miliony na klasy dronowe,
gdyby uszczuplić te pieniądze na zieloną transformację o promil promila, to na pewno starczyłoby z naddatkiem. Nie trzeba z żadnych zamówień zbrojeniowych odbierać.
Powiedzmy sobie też szczerze, że cieszę się bardzo z tego, że akurat nasi rodacy chcą ambitnej strategii, chcą ambitnego podejścia do tematów naszego kraju, o czym przekonuje, no nie tylko tak ogólnie, obiektywnie, ale konkretnie ten przykład, o którym mówię teraz, wczorajszej prezentacji pomysłu naszego dotyczącego Centrum Doskonałości NATO do spraw AI, w której też Szczepan brałeś udział. Setki komentarzy, telefonów, wszystkie pozytywne. To, że 16 organizacji, 16 think tanków zaangażowało się w ten projekt zupełnie na poważnie. To, że pani doktor Grenda, która jest autorką tego pomysłu i ja, otrzymaliśmy w tej sprawie setki wiadomości, SMS-ów, telefonów i wszystkie są pozytywne. Wszyscy chcą się włączyć, pytają, jak mogą pomóc. To znaczy, że naprawdę jest głód tego, co doktor Orzeł mówi, po pierwsze, narodowej strategii poważnej rozmowy o kierunkach, w jaki powinniśmy zmierzać. Tego, co mówi generał Łapiński, operacjonalizacji tej wielkiej strategii, po prostu pomysłów ambitnych, no, których brakuje, no bo nie ma żadnych. No.
Panie doktorze, czemu to się nie dzieje?
To proste jest bardzo. Tylko jeszcze z tych pozytywnych przykładów bym podał przykład, nie wiem, czy lubicie, czy nie, ale to nie ma znaczenia, Strategy and Future Bartosiaka i Budzisza. Jakie tłumy tam przychodzą, jak ludzie chcą w tym coś robić. Oni zainicjowali prace jakieś tam dotyczące obrony cywilnej i tam pamiętam na pierwszym spotkaniu w Krakowie na uniwersytecie było 1000 ludzi przyszło. A teraz przychodzi 30, dlatego że nie ma, co prawda pieniądze są nawet, mamy 105 miliardów wydać złotych na obronę cywilną, tylko że w latach 25-26 mieliśmy 24 miliardy na to. Czy ktoś w Polsce widział jakiś efekt tej obrony cywilnej?
Tak, to jest
24 miliardy złotych.
Ja słyszałem, że w gminach są kupowane busiki do ewakuacji ludności.
Tak.
Czyli to są takie dla burmistrzów reprezentacyjne busiki, żeby podjechać na przecięcie wstęgi. I taką mają konfigurację kupowaną, bynajmniej nie taką, jaka jest potrzebna do ewakuacji ludności.
Triumfy święcą, znaczy tak, w ogóle też wątek, który powraca w spotkaniach naszego klubu. Jesteśmy niezmiernie, niespotykanie bogatym krajem, Polską.
Tak.
Mamy nieprawdopodobną wręcz tolerancję na marnotrawstwo pieniędzy, które wyciekają nam gdziekolwiek. Z jednej strony słyszymy o inwestycjach jakichś tam różnych i jakaś inwestycja publiczna ogłaszana przez członków rządu, czyli poważna. No powiedzmy, kosztuje 20 milionów, 30 milionów złotych, 50 milionów złotych, a przed chwilą słyszeliśmy, że młody człowiek w szpitalu zrobił 1,5 miliona, czyli to jest pensja jednego człowieka potencjalnie, tak? No razy 10. To jest poważna inwestycja? No chyba nie. Z drugiej strony pieniądze mamy, no bo na przykład ta obrona cywilna, o której tutaj mówimy, no jest, praktyka jest zawsze taka sama. W drugiej połowie roku pojawiają się pieniądze, dysponują nimi wojewodowie, przekazują informacje do samorządów, macie pieniądze, kupcie.
Tylko do końca roku macie.
Tak, skończą się pieniądze z końcem grudnia, kupcie. Co można kupić w ciągu 3 miesięcy? No wiecie, to jest to, co jeszcze pan powiedział.
U dealerów są samochody do kupienia.
Triumfy święcą, to komputery. Był dla mnie hit, jeszcze gorzej. Namioty taktyczne. Wiesz, co to jest namiot taktyczny? Namiot taktyczny to jest taki namiot jak normalny, tylko że na przykład jest w khaki malowany i możesz go rozstawić, żeby mieć tam centrum zarządzania polowe.
I możesz zrobić.
Jest też spółki. Super.
Tak,
agregaty ponotwórcze. Absolutne święcą triumfy, tak? Gaśnice, narzędzia, różnego rodzaju łopaty, kilofy. Mamy tego nakupowane w samorządach, gdyby ktoś to zewidencjonował, polecam zainteresowanie się Najwyższej Izbie Kontroli, szczerze mówiąc, tym tematem. Mamy tego nakupowane za setki milionów złotych. I do czego nam się to przyda?
Tak, a schronów nie mamy gdzie tego sprzętu włożyć. Pytał Szczepan o to, co ja myślę, dlaczego nie mamy nie tylko klasy dronowych, nie mamy w ogóle przyjaznie budowanego przemysłu dronowego, a mamy ponad 300 podobno firm dronowych, takich właśnie od dołu budowanych, ale one nie mają partnera. Otóż nie wiem, czy nasza młoda część tutaj załogi wie, ale jeden z moich kolegów zaczął działania dronowe ponad 20 lat temu. Wtedy w ogóle nie było mowy o zastosowaniach wojskowych, tylko cywilnych. On powołał pierwszy klaster, czyli taki zbiór firm, które się tym interesowały, jakiś ludzi z nauki, gdzieś tam w okolicach Krakowa. Robił targi dronowe, robił pokazy dronowe, napisał pierwszy podręcznik użycia dronów. Wtedy to było 200 czy 300 różnych zastosowań od tego sprawdzania, czy nie wiem, zboże jeszcze jest zielone, czy już żółte i trzeba by je zbierać, czy krowy są na świeżym pastwisku, czy jeszcze chodzą pod starym, bo one tam miały GPS-y przecież z Unii dostały. To 20 lat temu można było to rozwinąć. Od dołu. Ale władza nie chciała. Dlaczego? Dlatego, że władza rozwija wszystko od góry. I w sposób zaplanowany w wyniku konsultacji, żeby nie powiedzieć negocjacji, żeby nie powiedzieć wewnętrznego lobbingu, czy to się tej elicie władzy opłaca pójść w jakąś inwestycję, czy nie. Elicie, nie krajowi, nie narodowi, tylko tej elicie. I jeżeli się okazuje, że się nie opłaca, i tak właśnie jest z dronami, i pewnie ze sztuczną inteligencją też, to tu nie chodzi nawet o to, że większość generałów uważa drony w dalszym ciągu, pomimo tego, że one rozstrzygają wojnę rosyjsko-ukraińską za zabawki, które się kupuje dzieciom, te SPV-ki kupuje się na komunie. Ale to psuje strumień i struktury wydawania pieniędzy na zbrojenia. łatwo jest zakupić nowe F-35, nowe czołgi, nowe poważne rzeczy, bo to kupa kasy. Co się tam dzieje przy tych przetargach, mało kto wie, bo to nie jest sprawdzane. Dostajemy coś, czego mamy już w nadmiarze, ale nie umiemy tego użyć. Natomiast nie mamy tej najprostszej struktury obronnej, właśnie obrony cywilnej, czy przemysłu i ochotników dronowych. Przecież jest tak, że Ukraińcy powiedzieli, że chcą mieć 100 tysięcy operatorów dronów w przyszłym roku, a produkują w tym roku chyba 4,5 miliona dronów. Z produkcją to mi staje tak, że to się liczy to, co kupują za nie swoje pieniądze. To samo Rosjanie. Podobno ich plan to jest 150 tysięcy operatorów dronów. A my? Jeszcze z rok temu jeden z dowódców batalionu, jak szedł ze swoim batalionem na ćwiczenia na poligon, zapytał swojej, nie wiem, dowódcy brygady, czy może zabrać drony ze sobą. Powiedzieli mu, że nie, bo to są zabawki niegodne poważnego wojska. Więc u nas przeszkoda to nie jest brak wiedzy, tylko brak interesu. To znaczy, że ta elita nie działa w interesie kraju, a żeby tak mogło być, to niestety jedyną rzeczą, o której ja myślę, to jest aktywizowanie takich organizacji, o których mówi Tomek, które by ludzi pobudzały do tego, żeby zaczęli czegoś rozsądnego wymagać od polityków. Ponieważ ludzie nie wymagają, raz na 4 lata głosują, a potem tylko na tych swoich polityków narzekają. Natomiast nie ma takiej aktywności kontrolowania tej władzy i wymuszania siłą wręcz cywilną, społeczną, tego, żeby politycy robili to, co trzeba. Jest takie powiedzonko amerykańskie, które wymyślił żaden genialny człowiek, jakiś dziennikarz, który mi się zawsze podoba. Nawet polityk zrobi, co trzeba, kiedy już inaczej nie może. Pytanie... Widać, Polska jest tak bogatym jeszcze krajem,
słyszałem
tak dobrej
to w wersji,
sytuacji, że
jest,
nie musi.
Że polityk jeszcze jest w stanie wybrać dobrą drogę, jak spróbuje wszystkich innych najpierw. Ale to właśnie może tak od strony tego relacji między społeczeństwem a politykami i vice versa. Bo ja się zastanawiam, czemu w tym wszystkim, co się dzieje od ostatnich, powiedzmy, 3 tygodni w naszej relacji z Ukrainą, nie ma żadnych głosów, ja przynajmniej nie słyszałem, żadnych głosów Ukraińców, którzy by mówili, że im się to nie podoba. To znaczy, mam wrażenie, że są wciąż w Polsce setki tysięcy, a może ponad milion kobiet ukraińskich z dziećmi, które przyjechały do Polski, zostały przyjęte do domów. Ludzie ich przyjęli pod swój własny dach. Potem dostali w zasadzie prawa obywatela Unii Europejskiej, swobodę prowadzenia działalności gospodarczej. Część z tych osób osiągnęła realne sukcesy biznesowe tutaj w Polsce. Dostali wsparcie, dostali opiekę, dostali bardzo preferencyjne warunki. I no, nie słyszę jakiegoś sprzeciwu na przykład ukraińskich kobiet, które powiedziały, słuchajcie, Polska jest naszym przyjacielem, Polska tyle dla nas zrobiła. Powinniśmy polską wrażliwość uwzględniać. Czemu czegoś takiego nie ma?
A widzisz, to bardzo, bardzo, bardzo dobre pytanie. Słuchaj, moje związki z Ukrainą są dosyć długie. Prywatne, służbowe, zawodowe, w różnych miejscach. Straży Granicznej i inne. I rozmawiałem kiedyś z taką bizneswoman, średniej klasy, niższej średniej, która organizowała zaopatrywanie rynku ukraińskiego w żywność, polską żywność, bo mimo, że Ukraina tego bardzo dużo produkuje, to jest to do spożycia fatalnej jakości i 2 razy albo 3 razy droższe niż w Polsce. Więc cała zachodnia Ukraina w sklepach oferowała polskie wyroby mięsne i inne. I ona robiła sobie taki biznes. No i kiedyś miła rozmowa, no i zadałem jej pytanie. Pani Nino, zdradzam jej imię, no ale myślę, że fajna kobieta, wybaczy mi. Dlaczego wy tak nie lubicie Polaków? No bo mimo tego, że zarabiała tu pieniądze, prowadziła biznes i mieszkała na stałe, jednak Polacy, Polacy. No i ona tak, no, mówi, bo wy to takie pany. Jakie pany? Wynicy go pan. Mówię, ale pani Nino, my tak mówimy, bo u nas jest to forma grzecznościowa. Do nich to nie dociera. Więc są to, mój drogi, duże bariery kulturowe, bo zauważ, że 70 lat Związku Radzieckiego kultury tam nie zbudował. Możemy powiedzieć, że no dobrze, może bez określania tego społeczeństwa. I oni patrzyli na nas i one z pewną zazdrością. Bo dla Związku Radzieckiego całego, en bloc, Polska to była zagranica i to ta zagranica taka europejska. Nam tego cholernie zazdrościli. Z jednej strony gardzili nami, nienawidzili nas z różnych względów, a jednocześnie nam tego zazdrościli. Kobiety ukraińskie są bardzo silne, bo one jak radzieckie. Musiały prowadzić dom, zarabiać pieniądze albo wyrwać mężowi te pieniądze, których on nie przepił z kolegami, żeby jakoś ten koniec końca, z końcem powiązać. Ale mimo wszystko tam jest system patriarchalny. To mężczyźni o wszystkim decydują. Może być jakaś polityczka, może być kobieta bogata, ale jeżeli uważasz, że Ukrainki w Polsce skrzykną się, żeby coś politycznego powiedzieć, to moim zdaniem jeszcze na to za wcześnie. Być może tak, ale chyba nie. Natomiast ja bym chciał zadać pytanie, tu, co Tomek powiedział o panu premierze Tusku i o tej wojnie. Ja bym teraz co innego powiedział. No jeżeli my mamy zgodnie z konstytucją ustanowione, że rząd prowadzi politykę zagraniczną, to bym chciał zapytać, co rząd zrobił w tej sprawie. No bo wydawałoby się, że sprawa jest na tyle poważna, że rząd powinien zareagować, wezwać ambasadora, przekazać mu stosowne noty, a jeżeli nie, to zrobić to dyplomatycznie, czyli zrobić tak, żeby nikt tego nie widział, a zadziałało. Moim zdaniem rządowi ta akcja odpowiadała, bo rząd założył, że całe odium spadnie na pana prezydenta i fajnie, niech czepiają się potem prezydenta Nawrockiego, że to on, że odebrał, że źle zrobił, będzie możliwość otworzenia nowego frontu.
Mogło to być błędne odczytanie nastrojów społecznych, bo chyba prezydent zaliczył najwyższe wsparcie społeczne w historii pomiarów po tym, jak odebrał order Zełenskiemu.
A co zrobił prezydent Zełenski? Opluł pana premiera Tuska, premiera Polski, premiera mojego kraju, nie przyjeżdżając do Gdańska. No i chyba wykluczając polskie firmy z tej akcji, także z akcji, czyli z odbudowy Ukrainy, o ile ona będzie.
Właśnie nie wiem, bo tam jakieś czytałem doniesienia, że polskie firmy między sobą, spółki Skarbu Państwa między sobą podpisywały jakieś porozumienia, że będą tam inwestować, a jednocześnie
to,
polskie,
inwestować, to
a jednocześnie polskie towarzystwa ubezpieczeniowe będą ubezpieczać te inwestycje, co jakby w kontekście inwestycji w Lwowie jest zrozumiałe, no ale my w sumie finalnie wszyscy na końcu jako podatnicy i płatnicy składek za to zapłacimy niestety.
Ja widziałem to informację, że został niewiążący list intencyjny podpisany przez Orlen i kilka innych dużych spółek Skarbu Państwa i że to jest przełomowy krok na rzecz naszej odbudowy Ukrainy. Ja już od dłuższego czasu jestem zdania, że spółki Skarbu Państwa, w sensie ich zarządy, powinny oddawać pieniądze ze swoich prywatnych kieszeni za organizację tego typu chucpy, bo po pierwsze oni mają zawarte wiążące umowy o współpracy, te wszystkie duże spółki, tam Orleny, PGE i tak dalej. One współpracują ze sobą w bardzo wielu zakresach i mają mnóstwo wiążących umów i nie jest im żaden niewiążący list intencyjny potrzebny. Natomiast drugą rzeczą jest to, że tak jak Tomek powiedział, jeżeli takiego listu intencyjnego nie podpisuje żadna instytucja ukraińska, to oni równie dobrze mogliby podpisać list intencyjny, że będą odbudowywać
Wenezuelę,
Iran, budować bazy na Księżycu. No nie ma żadnego zainteresowania z drugiej strony. Natomiast ja bym jeszcze chciał, skoro już tak, takimi jesteśmy panami, to panie generale, jeszcze bym chciał ten wątek eksplorować już stricte od strony takiej bezpieczeństwa państwa, dlatego że no część osób wskazuje, że to nie jest tylko kwestia kulturowa, tylko że to, że społeczność ukraińska w Polsce w ogóle, jakkolwiek, w najdrobniejszym stopniu nie wspiera dobrych relacji polsko-ukraińskich i nie sprzeciwia się ostentacyjnej, antypolskiej polityce Zełenskiego, że to jest związane z tym, że ta społeczność jest bardzo precyzyjnie i dobrze kontrolowana ze strony Ukrainy. A jeżeli tak jest, to my mamy w Polsce ponad 1 000 000 osób, które jest kontrolowane przez obce państwo.
Moi drodzy, czy pamiętacie pierwszego złapanego szpiega po upadku komunizmu w Polsce? Z jakiego był kraju? Jakiego kraju był szpiegiem? Niemiec. Drugiego? Ukrainy. Pierwszy Dęblin, Tomaszek. Drugi Baranowski, Przemyśl. Już wtedy zadanie było proste. Państwo ukraińskie ledwie powstało, a już działało na kierunku polskim. No, był to wielki sukces polskiego kontrwywiadu, moich kolegów. Pozdrawiam serdecznie. To była naprawdę wielka robota. Przemyśl zrobił akurat, gdzie miałem szansę pracować. Pierwsza moja praca w Urzędzie Ochrony Państwa właśnie tam. I tam złapano na gorąco oficera ukraińskiego wywiadu ze szpiegiem. Zadania były dosyć oczywiste, bo rozpoznawanie polskich struktur, polskiego państwa, instytucji rządowych, instytucji samorządowych, wojska, służb, ale i kościoła. A kiedy patrzyliśmy wtedy na to, co się dzieje na Ukrainie, to początek był taki, że Ukraina dosyć radośnie się organizowała, potem w pewnym momencie przyszło cięcie cenzorskie i wszystkie gazety, radia, telewizje ucięły wszelkie informacje, które mogłyby dotyczyć instytucji wrażliwych, wojska, służb, policji i tak dalej. Z drugiej strony, kiedy popatrzymy na to, co społeczność ukraińska, polska, czyli polskich Ukraińców, robiła, jeżeli czytaliście takie pismo jak Nasze Słowo, to tam bardzo szybko odżyły właśnie te rzeczy z konfliktu, jaki konflikt, z ludobójstwa, gdzie deprecjonowano akcje ukraińskie i wynajdywano akty mordów Ukraińców niewinnych przez polskie wojsko polskie, czy AK i Narodowe Siły Zbrojne, czy też bataliony chłopskie. To jest temat tak gorący, że w każdej chwili to można przestawić przeciwko nam. Powiedziałeś o kobietach, tak? Wyobraź sobie, no dobra, jesteśmy teraz w Moskwie i knujemy, jak to dowalić Polakom. No to co zrobimy? No to puszczamy w sieci takie informacje, że te Ukrainki, które znalazły schronienie w Polsce, przez tych podłych Polaków były zmuszane do prostytucji. I te dziewczyny się wstydzą, ale zamiast znaleźć pomoc i tak dalej. Czy to jest trudne do wyobrażenia, że Rosjanie tak robią? Może już tak robią na Ukrainie. Bo przecież to nie będzie celowane do nas jako do odbiorców, tylko do Ukraińców na pierwszej linii frontu. Teraz wyobraź sobie, że jesteś żołnierzem ukraińskim. Siedzisz tam w okopie i dostajesz takie informacje. Tak? Nie zweryfikowałeś, nie wiesz, co się w tobie robi, gotuje. Ja nie mówię tego, żeby bronić Ukraińców, absolutnie, ale sprawa ta jest na tyle ważna i żywotna, jak powiedział pan doktor, że brak stanowczej reakcji naszego rządu, stanowczej to nie znaczy, żeby biegł do telewizji i wykrzykiwał i wygrażał Ukraińcom, ale aby się spotkali i realnie przekazali stronie ukraińskiej, czego my oczekujemy, i ewentualnie wskazali, co możemy zrobić Ukrainie, nie na złość teraz wojnie, ale w jej przyszłych działaniach zjednoczenia jakiejkolwiek współpracy w ramach Unii Europejskiej, a sojuszników mamy dużo. Ja wiem, że Niemcy rozgrywają, to akurat nie jest trudne, ale przecież poszkodowani byli Słowacy, czy jeszcze jako Czechosłowacja, Węgrzy, po części Rumunia. Także tych sojuszników jest duża.
Znaczy, ja bym powiedział jeszcze, przepraszam, tylko tutaj się jeszcze chciałem skomentować. Sojusznikami naszymi może być również na przykład Francja, dlatego że polityka niemiecka dążyła już teraz w trakcie wojny do tego, żeby na przykład od naszej stowarzyszonej Ukrainy importować produkty rolne, na czym cierpieli polscy rolnicy, ale cierpieli też francuscy rolnicy. Natomiast korzystały niemieckie podmioty, które to kupowały. Mam wrażenie, że ten status stowarzyszonej Ukrainy miałby dokładnie temu w przyszłości służyć. To znaczy, żeby nie mając tych ciężarów wynikających z biurokracji europejskiej, Ukraina mogła realizować korzyści w tych obszarach, w których Niemcy będą chcieli, że to dla nich będą korzyści po trupach czy na szkodzie innych krajów. Ale bym jeszcze chciał troszeczkę ten temat społeczności ukraińskiej w Polsce rozwinąć, dlatego że konkretny przykład. Była taka książka Sprawiedliwi zdrajcy. Taki był pokrętny tytuł. To trochę nawiązuje do może tego, że są sprawiedliwi wśród narodów świata i że byli sprawiedliwi Ukraińcy, którzy opowiadali się za dobrymi relacjami z Polakami. I oni albo ukrywali Polaków, byli Ukraińcy, którzy ukrywali Polaków w czasie, kiedy... I ta druga część Ukraińców traktowała tych Ukraińców jako zdrajców i byli mordowani razem z Polakami przez swoich Ukraińców, tak? I czy my w tej chwili nie mamy takiej sytuacji, że Ukraińcy mieszkający nawet w Polsce, czy te kobiety, które zostały tu przyjęte, czasami całe rodziny z mężczyznami, którzy w ten czy inny sposób jakby wymigali się od konieczności pójścia na front, że oni przez struktury państwa ukraińskiego, w tym struktury siłowe, struktury wywiadowcze, byliby traktowani jako zdrajcy w momencie, w którym opowiedzieliby się za dobrymi relacjami z Polską. Czyli że w tej chwili nie mamy tych sprawiedliwych zdrajców, dlatego że te siły, które 85 lat temu we Lwowie działały, działają i dzisiaj.
Ja bym zaczął od trochę innego końca. Mianowicie Marek Budzisz i Jacek Bartosiak często jeżdżą na Ukrainę. Mają tam relacje i z politykami, i z biznesem, i z wojskowymi i tak dalej. Oni mi mówią, że tak jak tam jeżdżą, to oceniają, że 1/3 aparatu władzy jest propolska, 2/3 raczej nie i antypolska. To znaczy, że w ogóle Ukraińcy tacy nawet w aparacie władzy są. Dlatego mówiłem o generale Załużnym, który dość zdecydowanie powiedział o tym, że inaczej zupełnie niż to rząd Żeńskiego, że Polska jest i powinna być traktowana jako sojusznik i że sprawy historyczne powinny być rozwiązywane na drodze dialogu, tam kompromisów, pracy wspólnej historyków i tak dalej. Czyli zupełnie inaczej. To jest punkt pierwszy. Punkt drugi. Był taki koncert na Stadionie Narodowym, ten pan chyba się Korcz nazywał, Białorusin, który śpiewa po rosyjsku jakiegoś rapa. Otóż na tym koncercie było 50 tysięcy ludzi, cały stadion zajęty. Tam byli Rosjanie, Białorusini, Ukraińcy. Ten gość śpiewa po rosyjsku. To jest to, co tych ludzi łączyło. Co to oznacza? Że na przykład ta mniejszość ukraińska w Polsce jest nieźle zorganizowana, bo nie było ogłoszeń w gazetach, w telewizjach o tym, że taki koncert będzie. Oni się komunikują sami.
Tak jak oni byli tam z flagami UPA, przypomnijmy. Tak, z tego zrobił się pewien skandal, bo wtargnęli na płytę boiska i urządzili tam sobie imprezę.
Święto. Jest tak, nie tylko to, że ta mniejszość ukraińska w Polsce jest kontrolowana przez służby ukraińskie, ale jest coś więcej. Mianowicie normalny rząd w normalnym państwie, jak ma mniejszości i jak ma świeżych imigrantów, z jakiego kraju by nie byli, z jakich powodów by nie przyszli, jeżeli zostali zaakceptowani, to prędzej czy później dochodzi do procedury nie tylko legalizacji, ale także procesu lojalizacji. O tym my w Polsce mówimy od dawna, że jeżeli dajemy obywatelstwo polskie, to powinien taki człowiek nie tylko mówić jakoś tam po polsku, jakoś tam trochę znać polską historię, ale składać lojalkę, nawet na konstytucję polską, co byśmy o niej nie myśleli. Nie ma takiego egzaminu, nie ma takiej procedur, który by się sprawdzało, czy ludzie są lojalni wobec swojego nowego kraju, niekoniecznie ojczyzny, ale jednak kraju pobytu. I to by się przydało, ale ten rząd według mnie nie tylko tego nie chce robić, ale jakby jest zainteresowany w imię realizacji interesów niemieckich, jest zainteresowany właśnie tym, żeby Polska i Ukraina były w coraz większym konflikcie, bo to zapewnia, że Polska będzie odizolowana od krajów unijnych, bo się okaże, że to my jesteśmy wredni nacjonaliści, nic tylko bez przerwy jakiejś historii mówimy. Tamci giną w naszym interesie, broniąc Europy przed Rosją, a my się bez przerwy czepiamy tych biednych Ukraińców. Nie potrafi, ten rząd nie chce prowadzić takiej polityki. Pytanie, czy ludzie, jak sami powiedzieliście, decyzja prezydenta symboliczna o odebraniu tego Orła Białego Żeleńskiemu spotkała się z większościowym poparciem Polaków. I tu Tusk, który próbował, tak jak pan generał powiedział, odciąć się od tego. Powiedział, niech tam pan prezydenci się dogadają w tej sprawie. Ja nie będę nic robił, powiedział, żeby zaostrzyć ten konflikt. On właśnie dużo robi, żeby ten konflikt został zaostrzony, ponieważ państwo polskie nie prowadzi żadnych działań wobec tej mniejszości i skończy się tym, że będziemy musieli coś z tą mniejszością kiedyś zrobić. Oni się tu dobrze czują, ale z drugiej strony to, że oni pracują w większości jest prawdą, ale przecież część pracuje dla polskiego państwa. Pytanie, czy to oni są lojalni wobec państwa polskiego.
Tomasz Dzikot.
Ja zgadzam się z tą tezą, która wybrzmiewa już nie po raz pierwszy w naszej audycji, że nastawienie w tej sytuacji trudnej w relacjach między Polską a Ukrainą, tej społeczności ukraińskiej, która mieszka tu od dłuższego czasu w Polsce, jest ogromnym zawodem dla nas i musi być tak traktowane. Trzeba sobie powiedzieć zupełnie otwarcie, że tak musi być i trzeba też powiedzieć sobie zupełnie otwarcie, spróbować sobie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego tak się stało, tak? No, jeżeli postawimy taką tezę, że traktujmy to jako zawód, bo faktycznie ja też nie słyszałem głosów jakby oporu i sprzeciwu wobec polityki prowadzonej z Kijowa, no tej rewizjonistycznej polityki, tej wrogiej wobec Polski polityki, to znaczy, że coś nie wyszło. I trzeba powiedzieć sobie szczerze, że proces asymilacji społeczności ukraińskiej w Polsce jakby zakończył się fiaskiem. I z jednej strony oczywiście są te przyczyny kulturowe, o których tutaj generał Łapiński bardzo słusznie mówił, ale z drugiej strony jest też taka praktyka życia codziennego. To jest to, na co też pan zwróciłeś uwagę, otwierając ten wątek. No, społeczność ukraińska w Polsce jest niezwykle autonomiczna po prostu już. To znaczy ona funkcjonuje we własnym obiegu, zamkniętym w dużej mierze.
Jak Wietnamczycy.
Tak. Nawet dużo bardziej, bo jest ich po prostu też dużo więcej. Mają dużo większe możliwości finansowe paradoksalnie, bo jest, tak jak Szczepan mówił, bardzo wielu Ukraińców w Polsce odniosło duże sukcesy biznesowe. Przyjechali też ludzie stosunkowo majętni, którzy tu zainwestowali w swoje firmy. Nie jest jakąś wielką tajemnicą, że w Warszawie funkcjonują kluby nocne, do których selekcja opiera się o narodowość ukraińską, że mogą tam wejść co do zasady tylko osoby narodowości ukraińskiej, że są takie firmy, które obsługują tylko Ukraińców, usługowe. Ostatnio było w internecie dosyć duża burza o ogłoszenia o pracę, które też w swoich wymogach zawierają wymóg pochodzenia ukraińskiego, ogłoszenia o pracy w Polsce, żeby było jasne. I teraz to jest też jakiś rodzaj bańki, oczywiście, w której funkcjonują, no pewnie nie wszyscy, ale znaczna część tych osób. Słuchają ukraińskiego radia przez internet, rozmawiają z Ukraińcami. Wcale nieprawda, że uczą się polskiego, bo to już się skończyło. Niekoniecznie bardzo płynnie i bardzo dobrze mówią po polsku. Oglądają ukraińską telewizję z Kijowa przez internet, oglądają ukraińskie filmy, komunikują się ze sobą w swoim języku. Po prostu się nie asymilują już z Polską. Nie traktują naszego kraju jako podstawowy punkt odniesienia i w związku z tym są dużo bardziej podatni na te sygnały, które płyną z Kijowa, a one się zmieniły, o tym też już mówiliśmy. One się bardzo zmieniły na korzyść tego, o czym mówi tutaj doktor Orzeł, tych 2/3 decydentów w ukraińskich elitach władzy, nieprzychylnych Polsce. I taka jest też ukraińska komunikacja strategiczna. Wiele było materiałów w polskich mediach na temat tego, jak ukraińskie media prezentują Polskę. Jak bardzo źle prezentują Polskę, jak bardzo negatywnie. Jak bardzo tam jest wiele takiego podskórnego jadu po prostu, jak bardzo jest nieprzychylności i jak to wszystko się w tej chwili po prostu na światło dzienne wydostało. To podskórne, o czym mówił generał Łapiński, prawdopodobnie. Mamy z tym problem, będziemy mieli z tym problem i on będzie rosnący, nie malejący, bo to wcale nie jest tak, jak u nas wszyscy mówią, że większość Ukraińców mieszkających w Polsce wyjedzie za chwilę z Polski, pojedzie do Niemiec, do Francji czy do Hiszpanii. Pewnie jakaś część wyjedzie, ale przyjadą następni. Przyjadą następni na przykład ci, którzy będą ratować się z frontu, co jak wiemy jest ogromnie trudne dzisiaj, bo ma Ukraina, wbrew temu co niektórzy eksperci w Polsce mówią, niesłusznie bardzo, nie jest modelem do podpatrywania ukraiński system budowania rezerw osobowych, bo on po prostu działa w taki sposób jak całe ukraińskie państwo, no jest przeżarty korupcją, nieprawdopodobnie wręcz. Dlatego są problemy z rotacją na froncie, dlatego tam są ludzie już prawdopodobnie z wieloma problemami związanymi z tym, że od kilku lat funkcjonują w stanie permanentnego zagrożenia, ale oni kiedyś też się zrotują. Jest duże ryzyko, że oni przyjadą tu do Polski. I już część z nich przyjeżdża. No to będą ludzie, którzy będą mogli stanowić zagrożenie dla także naszego bezpieczeństwa wewnętrznego, nie tylko spójności kulturowej, tak? Nie tylko zagrożenie komunikacyjne, ale takie realne zagrożenie.
Obeznanie z pracą z materiałami wybuchowymi, z dronami, z bronią, tak?
Z zagrożeniem, z ryzykiem po prostu. Więc to jest pytanie, czy polskie państwo jest przygotowane także na te mniej przychylne ruchy ze strony ukraińskiej diaspory w Polsce, które mogą nastąpić. Ja nie wiem, czy tak jest.
To ja pozwolę sobie, bo zaraz na pewno pan generał Łapiński będzie chciał się wypowiedzieć, ale ja bym chciał tutaj takie delikatne wprowadzenie zrobić, bo zniuansować w stosunku do tego, co powiedział doktor Józef Orzeł od początku, bo też ta sytuacja może się dla Ukrainy rozwinąć trochę mniej korzystnie niż w opisie pana doktora. To znaczy, mówiąc krótko, mogą się skończyć pieniądze. Na froncie idzie wspaniale i tak dalej, tylko to wszystko jest za pieniądze z zagranicy, dlatego że Ukraina nie jest w stanie utrzymać tej armii. Najpierw to były pieniądze amerykańskie, teraz są to pieniądze unijne. Być może w postrzeganiu Ukrainy to jest tak, że to Berlin decyduje o przyznaniu tych pieniędzy, które dostali teraz, te 90 miliardów euro. Więc jakby finansujący mówi, płacę i wymagam, więc skoro Berlin dał 90 miliardów euro, to Berlin mówi, jaką teraz politykę należy prowadzić i ten kurs polityczny wobec Polski się zmienia. Ale to jednak może się też wszystko zakończyć tak, że Putin, no cóż, wyczeka 40-dniowe ultimatum tam od Zełenskiego i wyczeka jeszcze 400-dniowe ultimatum od Zełenskiego. W międzyczasie skończą się pieniądze. I Ukraina, no być może nawet nie zostanie podbita przez Rosję, no ale wyobraźmy sobie taki scenariusz, że to państwo w jakiejś mierze trochę się rozpada, staje się takim państwem na pół upadłym, nie podbitym przez Rosję, ale taki scenariusz gruziński, w którym na Ukrainie narasta frustracja, że poszliśmy na jakąś wojnę, walczyliśmy w jakiejś sprawie, na koniec no nie wygraliśmy tej wojny, Zachód nas zostawił, do NATO nas nie przyjęli, do Unii nas nie przyjęli, więc w zasadzie Rosjanie są źli, ale ci z Zachodu to są jeszcze gorsi, a najgorsi to wiadomo, że są Polacy. I z tych 700 tysięcy osób w jakiejś mierze zaangażowanych w tej chwili na front i tak jak powiedział Tomasz, no osób doświadczonych w bardzo brutalnymi sytuacjami, doświadczonych w zabijaniu, doświadczonych z materiałami wybuchowymi, z dronami, z bronią, że to się wszystko, wydaje mi się, że taki najgorszy scenariusz może być, że to się wszystko rozłazi. To znaczy taka Polska lat 90., kiedy struktury gdzieś tam dawnych służb komunistycznych po prostu zajęły się działalnością przestępczą, tak? No bo tak to po prostu poszło. No i my mamy w Polsce 1,5 miliona Ukraińców, którzy żyją w tej ukraińskiej bańce. Nie wiem, na ile oni są pod nadzorem, czy przejrzyści dla naszych służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa. Część tych osób okazuje się, że z Ukrainy właśnie przyjeżdża sfrustrowanych, doświadczonych na froncie i tak dalej, i tak dalej. Czy my jesteśmy gotowi na taki rozwój sytuacji, na takie wyzwania?
Na to w ogóle nie jesteśmy, chyba nikt na to nie jest gotowy. Najgorszym wariantem dla nas będzie zakończenie wojny. To powtarzam nie po raz pierwszy, bo dopóki jest wojna, to my mamy czas na przygotowanie się. My mamy te 1,5 miliona Ukraińców, o których mówi pan redaktor, ale to nie w nich upatrywałbym głównego zagrożenia. Jeżeli wojna się skończy, nieważne od wyniku, to po jej zakończeniu do Polski zaczną przybywać setki tysięcy ludzi. Ludzi okaleczonych, niekoniecznie fizycznie, ale psychicznie wojną. Ludzi rozczarowanych, ludzi rozgoryczonych. Oni będą mieć pretensje, tak jak słusznie pan redaktor zauważył, do wszystkich. Bo klasa polityczna ukraińska, jeżeli wojna się zakończy, nie będzie myślała niestety o tych swoich bohaterach, bo wtedy o nich zapomnie. Będzie myślała o swoich biznesach, jak najwięcej z nich wyciągnąć. Ci ludzie, jeżeli się tu pojawią, to swoje działania będą kierowali moim zdaniem przede wszystkim na te 1,5 miliona tych, którzy tu byli, którzy się wałkonili, którzy się lenili. My za was krew przelewaliśmy, a wy co? To podzielcie się teraz. Czyli rekiet się zrobi, haracze i tak dalej. Tak. I teraz weźmy nasze służby, które jako tako sobie dają radę, bo tutaj trzeba powiedzieć, że ABW... Dobrze, że teraz ten budżet trochę im zwiększony, ale powinien być jeszcze zdecydowanie większy. Usprawnienia w naborze. W końcu zmiana ustawy, bo nie wiem dlaczego wszystkie służby i wojsko trzyma się tego, że żołnierz, funkcjonariusz to musi być jak, prawda, ołem na setkę, przepłynąć 5 kilometrów, widzieć na 7 kilometrów lewym okiem, tak, i pod wodą 300. Nie, może być ślepy, ale musi mieć te właściwości, które są służbie potrzebne, bo jeżeli ma być tłumaczem, naprawdę może niedowidzieć. Tak? Jeżeli będzie operatorem dronu, może mieć garba, prawda? I jednej nogi nie mieć, bo no, tym kciukiem będzie tak sprytnie to robił, że będzie rozwalał co chwilę, co trzeba. No, no trzeba zmienić ustawę, trzeba zastanowić się, czy naprawdę wszyscy muszą być tacy, bo jeżeli tacy, to, to nie będziemy ich mieli w służbie. Ale wracając do clou tematu, czyli zagrożenia ze strony Ukrainy, ono będzie, bo na tych ludzi będą oddziaływać wszystkie złe wektory z całego świata. Ale i te wewnętrzne, to rozdarcie, jeżeli przyjedzie mąż do żony, zobaczy, że żona ma nowego męża, a on ma broń i tak zanim siebie zastrzeli, może siebie pierwszy zastrzeli, może żonę, może wszystkich sąsiadów, to tych rzeczy będzie się zdarzało, bo to jest statystyka. Bo to jest statystyka, a my na tę statystykę nie jesteśmy przygotowani. No i sorry, jeżeli patrzę na naszą policję. Pamiętacie panowie, jak z zapisu zdarzyła się ofiara śmiertelna przy interwencji policji, PiS morduje ludzi. Ile takich wypadków mamy za platformę, za jej rząd? Czy mówimy o rekordach? Jednego dnia 17 osób utonęło. Pamiętacie kiedyś takie rzeczy? Zapytał ktoś, dlaczego utonęło? A zapytaliśmy naszych rządzących, a ilu jest ratowników na plażach? Czy oni są? Byłem nad morzem i nie ma tych ratowników, a ludzie się kąpią. Trudne. Może te dwie rzeczy połączymy. Tak, tak banalna rzecz. A pan redaktor mówi o napływie kilkuset tysięcy sfrustrowanych ludzi, weteranów wojennych, którzy fantastycznie się bronią, posługują, którzy może będą chcieli szukać tu pracy i znajdą pracę. Wszystkie organizacje przestępcze mówią, witajcie, czekaliśmy na was. Wami zawojujemy i Polskę, i Europę.
Już do tej pory przecież te podpalenia hal i różne tego typu incydenty to były dokonywane przez Ukraińców rekrutowanych przez ruskie służby.
Pan mi podpowiada bezczelnie. Bezczelnie, panie dyrektorze. No tak, mamy podpalenia, bo tak mówiliśmy tutaj kilka takich do jednego ministra, tu do ministra obrony. Pan premier Tusk, nikt go w Europie nie ogra, tak? Powiedzcie mi, moi drodzy, jeżeli mamy udowodnionych x podpaleń, tak, aktów dewersyjnych w Polsce, dokonanych na zlecenie rosyjskich służb. I nieważne, czy zrobił to Białorusin, czy Ukrainiec, a zleceniodawcą jest Rosja, to dlaczego nie wystąpiliśmy w ramach Unii Europejskiej o zabezpieczenie, wykorzystanie zabezpieczonych, zamrożonych rosyjskich środków, aby z tych środków płacić odszkodowania naszym mieszkańcom, naszym przedsiębiorcom, naszym i nie tylko naszym firmom, bo w wielu krajach takie rzeczy są. I dlaczego my mamy ponosić koszty bandyckiego, gangsterskiego działania państwa rosyjskiego? Czy to jest takie trudne?
Ja na to odpowiedzi nie mam, czemu tego nie zrobiliśmy. Powinniśmy to zrobić. Natomiast chciałem się zapytać od strony pozytywnej, bo ten scenariusz, który doktor Józef
orzeł... To jest pozytywne. Wystąpmy, dostańmy te pieniądze.
To ja też bym chciał. Na razie obawiam się, że nasza rządowa korporacja będzie ubezpieczać inwestycje naszych spółek na Ukrainie po to, żeby z naszych podatków
wypłacać. Tracić pieniądze już się nauczyliśmy.
Tak.
Jesteśmy tak bogatym krajem, że dalej jeszcze żyjemy i jeszcze więcej będziemy wydawali, tak?
Natomiast wracając do tego prawdopodobnego scenariusza rozwoju sytuacji, no bo przecież wiemy, że delegacja niemiecka nie dalej jak miesiąc temu uczestniczyła na szczycie gospodarczym w Petersburgu, organizowanym wprost przez środowisko Putina. Tam już była delegacja niemieckiego przemysłu i niemieckich polityków. To było już kolejne spotkanie, bo pierwsze było w Abu Dhabi, pół roku temu już wstępne rozmowy o przywróceniu biznesu, więc widać, że ten niemiecki scenariusz, on faktycznie polega na tym, żeby przywrócić oś współpracy Berlin-Moskwa tak, jak to było dawniej i stworzyć nową oś współpracy Berlin-Ukraina tam, gdzie to jest dla Berlina korzystne, a przy okazji na przykład może uderzyć w rozwój gospodarczy Polski, który kłuje w oczy na tle Unii Europejskiej. Ja ostatnio robiłem takie podsumowanie, no i wyszło, że tam za kilkanaście lat ostatnich Polska 70%, tam Niemcy 12%, prawda, a strefa euro jeszcze słabiej.
No
to boli, tak, wzrostu gospodarczego, to boli, jak oni też takie statystyki na pewno
coś
robią.
Co trzeba z tym zrobić?
Myślę, że zielona transformacja jest głównym wektorem zaopiekowania tego wzrostu gospodarczego, żeby on się nigdy więcej nie powtórzył.
Ale imigranci też.
Natomiast czy Polska może jakoś proaktywnie przeciwdziałać realnie temu, żeby ziścił się jednak scenariusz tutaj regionalny korzystny dla nas? Tak? Znaczy, jakie działania Polska może podjąć, żeby to nie było takie fatalistyczne, że obserwujemy, że to się dzieje, opisaliśmy już, że to się dzieje, a potem stwierdzimy, że to już się wydarzyło, wojna się zakończyła, Niemcy przywrócili współpracę z Ruskimi, zbudowali współpracę z Ukrainą, a my jesteśmy zaklęci w tym trójkącie pomiędzy Niemcami, Rosją, Ukrainą, jeszcze mając za sąsiada Baćkę na dokładkę, jakby tego było mało. Panie doktorze.
Ja myślę, że po pierwsze Polaków na to stać, bo jesteśmy inteligentnym, dużym, bardzo przedsiębiorczym narodem. I tylko brakuje nam państwa, które by to zorganizowało i zaktywizowało. Ale ponieważ ja się niewiele spodziewam od tej elity i rządzącej, i tej w opozycji, to myślę, że przede wszystkim trzeba działać na rzecz aktywizacji społecznej. Mamy bardzo dużo, co prawda nie zawsze we właściwym kierunku, działających organizacji pozarządowych, ponieważ i Unia, i Niemcy szczególnie dużo zrobiły, żeby tych fundacji, no, działających w interesie Niemiec było dużo. Natomiast rząd pisowski nie za dużo, a mógł więcej zrobić, żeby organizacji działających w interesie polskim było więcej, żeby aktywniej działały.
Skupił się na renowacji zabytków.
Też, ale
Wsparcie takich organizacji było przewidziane też na 27. kadencję.
Ale był Instytut Wolności, tam jeszcze jakoś NIW, Narodowy Instytut Wolności, którym jakoś tam dowodził wicepremier Gliński. Ten instytut mógł dużo więcej zrobić. Ale pierwsze, Polacy by sami sobie dali radę, gdyby byli dobrze zorganizowani przez własne państwo. Więc pierwszą rzeczą jest tak zmieniać, czy wpływać na zmianę tej elity. I to jest postulat ekspresowy, nie mamy czasu już, żeby dochodzili do władzy ci, którzy chcą coś tu pozytywnie zmienić i mają do tego energię, siłę, wolę kolegów, środowiska. I dlatego ja bym kierował te postulaty zmiany przede wszystkim do wyborców, do organizacji pozarządowych, także do małego, średniego biznesu, który myśli, że ma tak trudne życie z państwem, że on już nie ma siły na politykę i nie rozumie, że tak naprawdę działania tego rządu akurat są skierowane właśnie przeciwko na przykład administracji skarbowej. Jak przypomnę, szefową takiej dziwnej organizacji Alternatywa działającej w Krajowej Administracji, którą pani Anna Jagodzińska powiedziała, jak tylko przyszedł rząd Tuska, to przyszło od razu takie, to nie był rozkaz, ani polecenie, ale taka nawet nie dyrektywa, tylko taki wskazany kierunek. Przestańcie kontrolować dużych, kontrolujcie małych. No to znaczy kontrolujcie średnią klasę polską, małych polskich przedsiębiorców, dzięki których ta Polska się rozwija. I bogaci, zostawcie te zagraniczne przedsiębiorstwa i tych naszych oligarchów, bo z nimi to akurat sojusz nam jest potrzebny. Otóż Polacy sobie nie zdają sprawy, że są podmiotami tej polityki, że to oni decydują, co prawda, raz na 4 lata, ale gdyby się zorganizowali tak, żeby na przykład przy okazji referendum krakowskiego od razu widać, nie tylko czekamy na koniec kadencji, ale możemy coś zrobić w trakcie, żeby takie organizacje powstawały. Tylko dobrze byłoby, żeby ten kawałek naszej władzy, którą mamy, czyli pałac prezydencki, żeby właśnie patronował takim działaniom, tak jak Tomek mówi, patronował takim działaniom, jak na przykład zbudowanie ośrodka natowskiego sztucznej inteligencji, czy centrum relacji międzymorza i tak dalej. Więc pałac prezydencki naprawdę ma ogromne zadanie, na pewno dużo większe niż możliwości, ale też ma poparcie do tego, co się rzadko zdarza i prezydent mógłby bardziej uwierzyć w siebie i w to swoje poparcie i pójść do przodu, bo widać, że na przykład opozycja, ani Konfederacja, ani PiS wielu rzeczy nie zrobi i nie robi. Na przykład proste pytanie, dlaczego nie ma w PiS-ie, bo tam Konfederację to jeszcze rozumiem, nie ma gabinetu cieni. A dlaczego ten gabinet cieniu nie ma swojego programu, którym by opowiadał Polakom, co zrobią, jeśli będą rządzić? I jest tak, że tam Gliński miał zrobić, PiS miał zrobić, Czarnek miał zrobić.
Ja mam taką drobną
podpowiedź. A chodzi Morawiecki i on coś proponuje, ale to nie jest w imieniu PiS-u, to jest w imieniu grupy harcerzy.
Ale ja mam taką drobną podpowiedź, czemu nie ma gabinetu, który by miał alternatywny program. Odpowiedź robocza jest taka, bo ten program wciąż jest taki sam. To znaczy, jak Ewa Kopacz wprowadziła ustawę o odnawialnych źródłach energii 20 lutego 2015, to wszystkie kolejne rządy, łącznie z rządem pani premier Beaty Szydło
i Mateusza Morawieckiego.
No i oczywiście, i teraz obecnym rządem, tylko i wyłącznie dodają gazu w tym kierunku. Tak, nie ma w ogóle żadnej refleksji, ani zobaczenia. Ja jestem wręcz zdziwiony, muszę powiedzieć, bo ja nie wiedziałem, że polscy politycy są aż tak bardzo oderwani od polskiego społeczeństwa, dlatego że wydaje się, że sytuacja, w której w 10 lat ceny energii poszły o 200% do góry, przedsiębiorcy płacili 450 zł, w tej chwili płacą ponad 1300 za megawattogodzinę kosztów i dalej to idzie do góry. I co roku są podwyższane kolejne opłaty nakładane przez polityków. Dodatkowo opłaty na rachunkach wzrosły w tym okresie o 1210%. To jest 26 razy tempo inflacji. i wśród naszych polityków, i też tych polityków opozycji obecnej, nie ma takiej refleksji, że kurczę, chyba coś poszło nie tak. Może trzeba szukać jakiegoś nowego kierunku. To znaczy, oni są tak oderwani od właśnie tych małych, średnich przedsiębiorstw, od polskich przedsiębiorców, od tego, że oni realnie muszą w tej chwili zamykać zakłady produkcyjne, wyprowadzać się za granicę. Niektórzy są przedsiębiorcy, którzy sprowadzili swoje biznesy z zagranicy do Polski, a teraz muszą je za granicę wyprowadzić, bo koszty są tak niesłychane, jeżeli chodzi o energię, że to jest niemożliwe, tak? Z tego, co ja rozmawiam jakby no, z ludźmi z różnych branż, w niektórych branżach ta sytuacja, tego jeszcze nie widać w statystykach i tak dalej, ale ta sytuacja wygląda w tej chwili katastrofalnie, tak? Natomiast u polityków ja widzę w zasadzie samozachwyt. 418 głosuje za ustawą wiatrakową i dalej jakby dodajemy gazu. I to mi pokazuje, prezes, że oni żyją w takim, w takiej bańce, która jest zupełnie oderwana od realnego życia polskiego.
A rządowy prezes Agencji Regulacji Energetyki mówi, że cena prądu z wiatraków morskich jest najwyższa na świecie i że w ogóle to lepiej byłoby elektrownię atomową postawić, bo byłaby tańsza. To jest coś nieprawdopodobnego po prostu i nic się nie dzieje. Tak. Opozycja na przykład no, nie zbudowała, przecież to jest najprostsza rzecz, mały instytucik społeczny za pisowskie pieniądze, badania cen energii, jakie techniki, jakie technologie są możliwe, jakie powodują, jakie ceny, w jakim kierunku powinna energetyka iść, nie bacząc na politykę. Dopiero jakbyśmy to wybrali, to byśmy sobie powiedzieli, aha, no tak, ale Unia nie pozwala nam na to i każe nam iść dalej w zielonym kierunku. Pytanie, co od strony politycznej możemy zrobić? Jest taki dziwny przykład, bo Mateusz Morawiecki, który pewnie jest, ma jedyną grupę ludzi, która potrafi programy w języku profesjonalnym budować, równocześnie wyskoczył, ale chyba już zapomniał o tym, z takim pomysłem. Zbudujmy gospodarcze NATO, czyli układ państw, przypadkowo członków NATO i członków Unii Europejskiej zarazem, poza Turcją. To jest ten układ, który został zmuszony przez Trumpa do płacenia ceł. A tu Mateusz Morawiecki wychodzi z tym, gospodarcze NATO to znaczy, żeby z Ameryką stworzyć strefę wolnego handlu. No tylko trzeba zapytać Amerykę, czy ona by sobie tego życzyła, bo raczej nie. Natomiast ja bym z takiego pomysłu wyciągnął inny. Gdybyśmy byli w stanie zbudować gospodarcze międzymorze, wolny rynek międzymorza, bez ceł, bez opłat, bez tych regulacji, to byśmy zbudowali w części Unii Europejskiej strefę lepiej sobie radzącej z gospodarką, uwolnioną od tych zobowiązań brukselskich dotyczących ETS-u i tak dalej. W tą stronę to bym poszedł. Może te państwa byłyby zainteresowane tym.
Tomasz Dzikot.
Przyszły rok jest rokiem wyborczym, więc pewnie akurat jak tutaj siedzimy, oczekiwalibyśmy i mielibyśmy nadzieję na to, że będzie też rokiem starcia programowego. No wiele jednak doświadczeń każe myśleć, że będzie to starcie osób lepiej obsługujących algorytmy sztucznej inteligencji i deepfake'i różnego rodzaju. Wydaje się, że to będzie kampania bardzo specyficzna, nastawiona na tego typu właśnie...
Brutalne.
Przepraszam, że się wtrącę. Tak, już myślałem, brutalne, że powiesz lepiej obsługujących obce interesy, ale inaczej dokończyłeś zdanie.
No my nie wiemy, jakie interesy ma sztuczna inteligencja.
To się poniekąd może ze sobą... To się może wiązać.
Jak ja widzę, że jest konferencja Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej nad Morzem i jest na niej wicepremier odpowiedzialny za obronność na konferencji wiatrakowej. 4 ministrów konstytucyjnych, 4 sekretarzy stanu do kolejnych z bardzo wielu różnych ministerstw i z kancelarii premiera, no to myślę sobie, że rzeczywiście nasza elita być może robi to, co jest w jej dobrze pojętym interesie, tylko nie w interesie narodu. Przepraszam, oddaję głos z powrotem Tomasz Żlikot.
Ale to, co zacząłeś mówić, to jest absolutnie prawidłowe, no bo podczas jednej z konferencji organizowanych przez właśnie Fundację SET, profesor Jerzy Surmacz, jeden z lepszych polskich autorytetów, z większych polskich autorytetów w obszarze cyberbezpieczeństwa i sztucznej inteligencji, mówił właśnie dokładnie o tym, że algorytmy nie są obojętne politycznie, bo one są trenowane na konkretnych zbiorach danych.
Dokładnie. A są na mainstreamowych danych, więc one mainstreamowo myślą.
To się wszystko ze sobą zgadza, niestety. Natomiast oprócz tego wszystkiego, o czym mówił tutaj bardzo słusznie Józef Orzeł, chciałbym, żebyśmy byli jeszcze w stanie wykorzystywać nasze naturalne atuty, jakie w Polsce mamy. One są przede wszystkim atutami związanymi z kapitałem intelektualnym Polaków. I nie we wszystkich dziedzinach na pewno jednakowo on się rozkłada, ale w obszarze nauk ścisłych na pewno jest wyjątkowy. Jest ponadstandardowy, jest w globalnym...
Inżynierów pracuje polskich w Dolinie Krzemowej.
I jest, stanowi o ich sile i powstają też wielkie polskie firmy, takie jak Eleven Labs chociażby, czy DeepL, które rozwijają się poza granicami naszego kraju, ale pokazują siłę naszego talentu. I chciałbym też bardzo, żebyśmy uniknęli pułapki tego, co tutaj się zresztą śmiejemy cały czas, mimo tego, że to jest bardzo już stare i wyświechtane powiedzenie, że generałowie przygotowują się do wojny, która była, prawda? Ale ono jest poniekąd prawdziwe, bo dzisiaj jak obserwuję tę dyskusję w naszym kraju, my cały czas mówimy o tym, że będziemy budować gospodarkę opartą na dronach. No. Jeszcze jej nie zbudowaliśmy. Okej, ja rozumiem, Ukraina ją zbudowała w trakcie trwającej wojny na swoim terenie, bo musiała, ale nie jest powiedziane, że kolejna wojna będzie taka sama. Raczej niekoniecznie, musi być taka sama. Wydaje mi się, że powinniśmy spróbować patrzeć nieco dalej. Na pewno nastawimy się na technologie antydronowe, tak? Jakiekolwiek by one nie były. Są różne. Nie jestem w tym zakresie specjalistą. Czytam, interesuję się. Różne kraje eksperymentują z bronią mikrofalową, z laserami. Ktoś będzie pierwszy, ktoś sprawi, że technologie dronowe przestaną być tak efektywne, jak są w tej chwili. Po prostu w sposób inny, niż to w tej chwili ma miejsce. No bo dzisiaj wiadomo, że technologia najbardziej popularna antydronowa, no to jest inny dron, tak? Tudzież różnego rodzaju karabiny maszynowe, tak. Druga rzecz, jeżeli mamy już świadomość tego, co do zasady chyba, albo przynajmniej nie, powinniśmy mieć, że pociąg z AI w jakim zakresie nam troszkę odjechał. No, pociąg z AI nam odjechał w tym zakresie, że nie mamy wielkoskalowych centrów przetwarzania danych i niech nie będziemy ich mieli, bo energia, o której tutaj cały czas mówisz słusznie, powoduje, że w Europie one mają ogromne trudności z powstawaniem. Czytałem chyba dzisiaj, że w Danii zapotrzebowanie na budowę nowych centrów przetwarzania danych związanych z AI-em, zgłoszone przez globalne koncerny, odpowiada 10-krotnemu maksymalnemu rocznemu zapotrzebowaniu Danii na energię. Chyba się nie uda.
To nie jest polska specyfika.
Więc my możemy być na pewno liderami, jeżeli chodzi o inteligentną implementację technologii AI, a z drugiej strony patrząc znów krok do przodu, patrzmy na rewolucję kwantową. No, spróbujmy raz być pierwsi gdzieś. Nie gonić resztę, tylko niech oni gonią nas, wykorzystując te naturalne zasoby, które mamy. Tylko do tego właśnie potrzebna jest prosta, jednocześnie ambitna, ale prosta, komunikatywna, zrozumiała dla całego państwowego aparatu szeroko rozumianego i dla jego otoczenia, strategia narodowa z konkretnymi celami. Nie tak jak tutaj właśnie mówiłeś, że strategia cyfryzacji, 220 stron, bardzo dobry dokument, nic z niego nie wynika.
Jaki dobry.
Bo on mówi, że wszystko zrobimy wszędzie, na każdy temat i każdy temat będzie zaopiekowany. A ja tutaj po raz kolejny mówię, że chciałbym na dwóch stronach mieć trzy priorytety, które dowieziemy w ciągu 5 lat.
Masz, Tomku, na dwóch stronach tekst wiceministra stanu, pana Helberga z amerykańskiego, który właśnie mówi do Europy taki tekst. Kochani, nie budujcie wszyscy tego samego, bo nie macie na to pieniędzy. My tak i tak was przegonimy. Przyjmijcie, że, czego nie mówi, ale to o to chodzi, że Big Tech amerykański po prostu będzie wam dostarczał wszystko, czego chcecie, a my wam zapewnimy taki minimalny, cywilizowany poziom tego zasobu, który możecie mieć. Ale strumień innowacji będzie płynął wyłącznie z amerykańskiego Big Techu. Takie rzeczy się dzieją, to nie jest to, że pan wiceminister coś mówił. To za chwilę stanie się prawdziwym, tak, ciałem, rzeczywistością, a być może już się stało, tylko on dopasowuje tą rzeczywistość do tego, co jest. Ale w ramach tych polskich fantastycznych rzeczy. Wczoraj oglądałem i bardzo wszystkim polecam, wam też, rozmowę w didaskaliach pana Patrycjusza Wyżgi z synem pana, który rysował Tomka, Romka, ja Tomka, panem też Chmielewskim. I pan Chmielewski fantastyczne, tak, opowiada fantastyczne historie, co on tam robi. I on przy okazji mówi, właśnie dowodzę wyprodukowaniem malusiego reaktora atomowego, który będzie służył bazie na Księżycu. Ten pyta go, Wyżga tam na ile osób, tam 1000? Nie, na 4. Co to oznacza? Że ten gość za 2-3 lata zbuduje malusieńki reaktor atomowy, który będzie wcześniej niż te wszystkie SMR-y na świecie. Więcej będzie można go skalować. Znaczy jak zrobi malutki, to będzie można robić większy. To znaczy, że Polak buduje być może pierwszy SMR na świecie. On przy okazji powiedział, że taki SMR też budują Amerykanie w innych agencjach. Do celu Marsa i tam tak. Czegoś innego. My mamy genialnych ludzi w genialnych miejscach. Nie potrafimy tego wykorzystać. A ten człowiek przyjeżdża do Polski i robi to, o czym pan generał mówi. On spotyka się z młodzieżą i próbuje właśnie im pokazać, że mają drogę rozwoju. I opowiada o innych Polakach, którzy tam są i oni budują polską sieć tak naprawdę tej innowacji tam. I nic im Amerykanie nie przeszkadzają w tym, wręcz przeciwnie, bo to ma celom amerykańskim.
Pan doktor powiedział jedną ważną rzecz. Nic im Amerykanie nie przeszkadzają. Niech pan spróbuje tak, zrobić u nas, to w Polsce.
Dokładnie. Wyżga pytał tego Chmielewskiego. Pan zaprasza jakiegoś tam profesora polskiego. Nie ma sprawy. Absolutnie nie ma sprawy. Przecież to służy amerykańskiemu interesowi. I jeszcze w dodatku on się skarży, że ma małe pieniądze, bo bez przerwy tam Senat i Kongres te pieniądze zmniejszają im, ale oni sobie radzą. My kompletnie nie umiemy zrobić tego, żeby wykorzystać tych ludzi tam, którzy tu przyjeżdżają. Tak jak ten.
Panie doktorze, to jest tak jak pan powiedział o Ukrainie, ten status stowarzyszony. Gdyby Unia Europejska oferowała teraz wybór, że można mieć status członka albo status stowarzyszony, myślę, że wiele krajów poważnie rozważyłoby przejście na status stowarzyszony.
A my byśmy spokojnie
jeżeli on umożliwiałby korzystanie z tych podstawowych wolności, które były podstawą wspólnot europejskich.
Europejskiej wspólnoty węgla i stali.
Dokładnie, Europejskiej wspólnoty węgla i stali. Dziękuję.
Tylko już nie mamy ani węgla, ani stali.
Bez tych wszystkich politycznych naleciałości. Dlatego, że jeżeli chodzi o innowacje, no to jest słuszne spostrzeżenie, że my ich mamy tam za oceanem. My ich wszystkich mamy tam za oceanem. Unia Europejska uniemożliwia realizację takich projektów na dwa sposoby. Po pierwsze, wolumen środków, które mają być skierowane na tak zwaną zieloną transformację, on zakłada, że rynek kapitałowy Polski zostanie całkowicie wydrenowany z pieniędzy na cele związane z redukcją CO2. To są cele, które są w żaden sposób, one nie są innowacyjne. Nawet dzisiaj miałem delikatną polemikę z prezesem Polskich Sieci Elektroenergetycznych, panem Grzegorzem Onichimowskim na ten temat. Staram się mu zwrócić uwagę, że zawraca nas do średniowiecza, dlatego że te czasy, kiedy aktywność ludzka była wyznaczana rytmem słonecznym i że wiatr wieje, więc młyny działają, to już były jakby i cała rewolucja przemysłowa polega na tym, że my podporządkowujemy energię swoim potrzebom, a nie podporządkowujemy swoją działalność energii. Teraz jest 19:46, działamy w tej chwili w oparciu o elektrownie węglowe tutaj w tym studio i słychać nas dzięki elektrowniom węglowym, ponieważ przez większość dnia ograniczaliśmy energetykę słoneczną, mówię my jako Polska, polskie sieci elektroenergetyczne, było nadmiar energii słonecznej, za którą płacimy odszkodowania wytwórcom energii słonecznej, bo ograniczamy ich produkcję, bo już ich jest nadmiar, ale drugą ręką płacimy jednostkom węglowym, dlatego że słońce zachodzi, słońce nie musi zajść, wystarczy, że już jest nisko nad horyzontem, tak jak teraz, i fotowoltaika nie produkuje. Okazuje się, że wiatr nie wieje i elektrownie węglowe muszą działać, ale duża część z nich żeby działać o godzinie 19, tak jak zostały dzisiaj przywołane, one muszą wcześniej się rozpędzić. My płacimy za dwa systemy energetyczne. Płacimy za ten system, który mieliśmy oparty na węglu i płacimy za to nowinkarstwo, które jest bardzo kosztowe. Ale o co chodzi? Jeżeli rząd będzie oferował kontrakty różnicowe oparte o ustawę tą, którą 418 posłów przegłosowało 9 października ubiegłego roku, w tych kontraktach różnicowych będzie gwarantowany wysoki zysk bez żadnego ryzyka. Cały kapitał popłynie tam. Nasi polscy innowatorzy, którzy będą szukali w Polsce kapitału na swoje innowacje, nie znajdą kapitału na te innowacje, bo kapitał popłynie do projektów budowy wiatraków, w których nie ma żadnej innowacji. Tam nie ma żadnej innowacji. Innowacyjne, nowoczesne reaktory, mniejsze, większe i tak dalej, będą robione gdzie indziej, bo nasz kapitał będzie budował zagraniczne wiatraki. To jest jedna rzecz, ale druga rzecz jest taka, że innowacje w Unii Europejskiej są, w związku z tym, że cały kapitał jest wydrenowany, to drugą ręką Unia Europejska daje pieniądze na innowacje. Tylko że ten proces od momentu, w którym jakiś urzędnik w Brukseli wymyśli, że będą pieniądze na działalność X, on to przekuje na różne polityki, które zostaną zatwierdzone, regulacje, które trafią do nas, do kraju, my to przeprocedujemy i trafi to do NCBR-u, który rozpisze na to konkurs, to mija w międzyczasie 4-5 lat i to, co było być może nawet innowacyjne, jak ten urzędnik wymyślił, że na to będą pieniądze, to już jest dawno nieinnowacyjne, jak NCBR rozpisuje na to konkurs. W związku z czym jedne pieniądze są wyssane na zieloną transformację, a inne pieniądze są trwonione na projekty, które są wedle jakichś kierunków określanych przez polityków, które nie mogą być innowacyjne, bo zbyt długi czas mija od momentu wymyślenia do momentu finansowania. Więc to wszystko się dzieje, ale to się dzieje za oceanem i wygląda na to, że to tam pozostanie.
Ale też jest tak, że opisujesz ten model nieinnowacyjności, biurokracji, ideologii w Unii od dawna. On jest bardzo elegancki, ponieważ jego, gdyby założyć, że on jest produkowany świadomie i celowo, wtedy służy tym celom, co prawda to są antycele społeczne czy antycele narodowe, ale nie wiadomo dlaczego, ale ja wiem akurat po co to jest. On służy tej elicie zachodniej. Amerykanie mówią coś takiego: u nas najpierw przedsiębiorcy coś wymyślają, a jak to się powodzi i zaczyna działać, to rząd zaczyna myśleć, czy jakieś regulacje nie są potrzebne. A w Unii jest odwrotnie. Jak słychać, że coś się może rozwinąć, to najpierw Unia myśli o regulacjach, a potem hamuje tą przedsiębiorczość tymi regulacjami. Otóż jakby popatrzeć w starą strategię niemiecką Energiewende, to by można było wyczytać, to jeszcze za pani Merkel przecież, że celem tam albo za 10-15 lat będzie to, że Niemcy będą produkowały taką tanią energię, że będą ją eksportowały na przykład do Polski. Albo inaczej, Polska będzie miała tak drogi prąd, że będzie musiała importować prąd z Niemiec. O tyle się Niemcom nie udało, że oni mają prawie taki drogi prąd jak my, ale Polska zajmuje pierwsze miejsce, jeśli chodzi o drogość energii, a Niemcy drugie, więc te dwa kraje na pewno sukcesu ekonomicznego nie odniosą, ale jakby ta klęska dla Polski jest zaplanowana i to wiemy gdzie.
Tutaj przed audycją rozmawialiśmy chwilę z Drazem.
Tomasz Dzikot.
Rozmawialiśmy chwilę ze Szczepanem o rozwoju motoryzacji i zadziwiająco rozbieżnych kierunkach, w jakich ona podąża w umysłach inżynierów w Unii Europejskiej i w Stanach Zjednoczonych. Otóż w Unii Europejskiej mamy samochody już ultra małolitrażowe, jeżeli już nie elektryczne, czyli mamy SUV-y napędzane silnikami litrowymi, na przykład tak, albo nawet poniżej 1 litra. W Stanach Zjednoczonych inżynierowie uznali odwrotnie, czyli z silników 6,7 przechodzą powoli na silniki 7,3 tak. W samochodach typu pick-up. Tam się to opłaca, tam jest na to zbyt, tam Amerykanie takimi pojazdami podróżują, wystarczy pojechać nieco dalej niż tylko na jedno czy drugie wybrzeże Stanów Zjednoczonych. To jest zupełnie inny kraj, zupełnie inny świat i do tego świata adresują swoje wyzwania i swoje przekuwają na konkretne pomysły swoje.
Ale tam dużo dzieci mają, potrzebują dużych samochodów.
Duże przestrzenie, duże odległości, więc zasadniczo rozjeżdża się nam ten transatlantycki mindset, sposób myślenia o przyszłości. Wydaje się, że ten amerykański jest na pewno bardziej konkurencyjny i to jest to właśnie, o czym tutaj przed chwilą doktor Orzeł mówił, że za chwilę się okaże, że na Amerykanie skutecznie przekonają kraje europejskie, że mogą być dla nich jedynym dostarczycielem nowoczesnych technologii, no bo nas blokuje już tak wiele rzeczy, abstrahując od tej energii, którą słusznie Szczepan zawsze podnosi, to mamy jeszcze kwestię obszaru regulacyjnego. No to, co robi Unia Europejska z regulacją różnego rodzaju rynków, także tego rynku innowacyjnego, to jest po prostu totalny absurd. Znaczy już nie chcę mi się nawet tego ubierać w słowa dyplomatyczne, bo chyba szkoda na to inwencji. No, jest to niemądre zupełnie. Unia Europejska zmusza wszelkie możliwe startupy do tego, żeby się z tej legislacji wycofywały, żeby szukały swojej drogi poza granicami Unii Europejskiej, co się skutecznie udaje. Tutaj pierwszą inwestycją każdego startupu technologicznego jest zatrudnienie prawnika albo zatrudnienie innego rodzaju specjalisty od compliance, który pomoże w gąszczu przepisów się poruszać. Jeżeli chodzi o programy wsparcia, które są oferowane przedsiębiorcom chcącym się kreatywnie, innowacyjnie rozwijać, to pamiętajmy o tym. O to mi jeden z przedsiębiorców opowiadał też tą historię. Słuchaj, mogę dostać te pieniądze, no ale po pierwsze, teoretycznie mogę wziąć udział w konkursie. Po pierwsze, muszę mieć na wkład własny. No to nie mam tych pieniędzy na wkład własny. Po drugie, to są pieniądze najczęściej publiczne, bo nie ma u nas rynku venture capital, który jest dużo bardziej podatny na ryzyko. W związku z tym oni oczekują ode mnie, żebym podpisał, że to, co wytworzę, czego jeszcze nie wytworzę, bo na razie to jest z mojej głowy, że będzie
gwarancja sukcesu.
Okres trwałości 5 lat. A ja jeszcze nie wiem, czy to w ogóle będzie, czy to mi przyniesie pieniądze, czy 5 lat ta moja firma będzie działać. Może nie będzie. Więc na wszelki wypadek wolę tego nie robić. No zrobię coś innego, albo wyjadę z Europy i sobie spróbuję w Stanach, tak? Bo jest inaczej. Więc no faktycznie jest tak, że jest ciężko, jest pod górę, ale tym bardziej musimy mieć zdolność formułowania konkretnych, policzalnych celów, bo na kilka rzeczy pewnie nas stać i z kilkoma sobie poradzimy, tak? Natomiast no tego nie robimy. No to jest nasz główny problem, główny zarzut, który powraca w każdej audycji.
Pan generał...
Trzeba tworzyć lobby pro innowacyjne po prostu.
Pan generał Marek Łapiński, widzę, że ma do powiedzenia coś pozytywnego.
Tak, pozytywnego mam. No, panowie, jak tutaj siedzimy, przecież... Prześledźmy ostatni ćwierć wieku. Największe firmy. Kiedyś Ameryka prowadziła, no ale świat próbował konkurować. Teraz chyba z pierwszych 20 firm 17 największych jest w Stanach Zjednoczonych, mimo tego, że przenieśli swoją brudną produkcję poza Stany Zjednoczone, co było strategicznym błędem, bo jednak amunicję trzeba robić w hucie, a jak nie mamy huty, to tego nie zrobimy. Natomiast to, co Tomek powiedział, przeregulowanie, to co pan doktor. Mamy oligarchię, zaczynamy ją budować europejską, skoro jest oligarchia korporacyjna.
Zgadza się.
Tak. I te korporacje rządzą.
Korporacyjno-administracyjna.
Tak, ale to administracja jest potrzebna do tego, aby produkowała przepisy, które będą korzystne dla oligarchii. Tak. Dla oligarchii, dla korporacji, a człowiek w starciu z oligarchią nie ma żadnych szans, bo tam siedzi świetnych 6 prawników i zrobi z człowieka jadkę. No i coś pozytywnego do ministra rolnictwa i naszego rządu. Zróbcie prosty wniosek, aby polscy rolnicy mogli złożyć wniosek o dotację do swoich hektarów w postaci 2-3 zdań. Mam tyle, co miałem w zeszłym roku i deklaruję, że je obsiałem. Ja wiem, że tak nie można, bo z czego by żyli ci radcowie i eksperci, którzy obsiedli... Nie sięgamy daleko. Ja mówię o tych pasożytach, którzy siedzą tam wokół Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa i tak dalej. I robią, wypełniają te wnioski za 2-3 tysiące i rolnik zamiast te 3 tysiące mieć u siebie w kieszeni, musi zapłacić temu, bo inaczej źle wypełni i nie dostanie rolnik na czas tych pieniędzy. Albo zostaną mu one cofnięte, albo dostanie karę, bo źle wypełnił ten wniosek. Może to na początek.
To jednak jest za mało.
Pozytywny przykład.
Ale to jest pozytywny, nie? Żeby to zmienić.
Słuchajcie, czas nam się kończy bardzo długo. Już dzisiaj rozmawialiśmy, także będziemy chyba musieli... Będziemy chyba musieli
na
przyszły tydzień przenieść dalszy ciąg.
Gra wstępna.
Ale ponieważ zabrakło pozytywizmu, to ja powiem, że w ramach dzisiejszej dyskusji z profesorem Onichmowskim on wskazywał, że ceny energii rosną, bo rosną ceny paliw kopalnych. Więc ja przypomnę, że ceny paliw kopalnych są akurat jednymi z najbardziej stabilnych, jeśli chodzi o takie długoterminowe trendy. Ceny węgla rosły przez ostatnie 10 lat poniżej inflacji w Polsce. Natomiast ceny energii rosły czterokrotnie więcej niż tempo inflacji i to nie dlatego, że rosły ceny węgla, wręcz przeciwnie. Gdybyśmy mieli energię z węgla, to moglibyśmy mieć ją dużo taniej. Natomiast druga pozytywna informacja, którą widzę obserwując teraz czasem jak oglądam mecz, to jest cała fura reklam. I mam pozytywną informację dla wszystkich, że jak idziecie ze śmieciami do sklepu z powrotem, czyli zanieść opakowania kaucyjne, nie trzeba ich myć. Dowiedziałem się tego z reklamy. Możecie się Państwo spodziewać bardzo dużo tych reklam, ponieważ setki milionów złotych odłożyły się w systemie kaucyjnym i one zostaną wydane na te reklamy, więc będziemy przez wiele miesięcy oglądali finansowane z naszych pieniędzy reklamy, które będą nam takie odkrywcze prawdy przekazywały, jak to, że jak zabieramy śmieci zamiast do śmietnika, to do sklepu, to nie musimy tego śmiecia jeszcze umyć. Być może w następnej fali to zostanie wprowadzone. Mycie śmieci. Przypominam, że ustawa o systemie kaucyjnym była forsowana przez Jadwigę Emilewicz przez kilka lat za poprzednich rządów. I została w zasadzie za poprzednich rządów wprowadzona, a utwardzona za tych rządów, co również potwierdza tą tezę, że nie ma debaty o alternatywnym programie, bo program jest jeden. To znaczy utwardzać europejskie rozwiązania narzucane nam, choćby to czyniło z 38 Mogę milionów Polaków śmieciarzy. Proszę bardzo, minutowo dobra wieść od doktora Józefa Orła.
W 92 roku byłem z wycieczką posłów w Ameryce i w Illinois, czyli tam, gdzie jest Chicago, zwiedziliśmy Ministerstwo Rolnictwa. Był to ogromny budynek, kilkunastopiętrowy, pracowało w nim 1000 ludzi. Zapytaliśmy, co oni robią, a oni robią jedną rzecz. Każdy z nich ma 3, 4, 5 gospodarstw do obsługi, i on jeździ po tych gospodarstwach, pomaga tym farmerom pisać wnioski, stosować nowe technologie. On po prostu jest ekspertem od rozwoju tych przedsiębiorstw i niczym innym to ministerstwo się nie zajmuje.
Dobrze, może doczekamy się takich urzędników i takich ministerstw w Polsce. Serdecznie dziękuję. Klub Przyjaciół Metali i Ziem Rzadkich, dr Józef Ozor.
Dziękuję Państwu.
Generał Marek Łapiński.
Dziękuję.
I Tomasz Dzikot.
Dziękuję bardzo.
Szczepan Ruman, dziękuję serdecznie. Do usłyszenia.